Cześć, to jest 81. odcinek podcastu Parsec Pro Toto. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Jędrek.
To jest podcast, w którym rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, dla tych, którzy przypadkowo włączyli radio na tym akurat kanale i mi się wyświetliło. Rozmawiamy, no najczęściej Jędrek, no taki nasz los, że o serialach gwiezdnowojennych, bo Disney Plus trochę tego produkuje i właśnie jesteśmy w trakcie trwania trzeciego sezonu Parszywej Zgrai, finalnego sezonu Parszywej Zgrai i zajrzymy trochę za kulisy powstawania tego podcastu. Mieliśmy spotkać się tydzień temu i mieliśmy rozmawiać o odcinkach 4-9, ale z rządzeniem losu całe szczęście nie nagraliśmy tego odcinka tydzień temu, tylko dziś i nagrywamy, surprise, surprise, odcinki 4 aż do 11, ponieważ dzisiaj wskoczyły dwa dodatkowe odcinki i no i tak niby właśnie chcieliśmy się tak spotkać, że na początku sezonu, w połowie sezonu i później pod koniec sezonu. No i tak w miarę nam wyszło. Zostały nam 4 odcinki, więc jeszcze trochę.
Ale akurat ostatni odcinek kończy się tak, że zostawia nam pole do spekulowania, więc...
W ogóle myślę, że zrobimy, Jędrek, nie ma co. Zrobimy chyba tak, że w ogóle tak najwięcej, to pewnie pogadamy o tych dwóch ostatnich, a przez odcinki 4 do 9 tak trochę tak... Tak jak miotłą, trochę tak się prześliźniemy. No to dajesz, słuchaj. Zaczynamy od... W ogóle, gdzie skończyliśmy? Może tak, bo ja musiałem sobie przyznam, ponieważ oglądałem tak, że tak powiem, nieregularnie te odcinki, chociaż nawet jak na mnie dosyć regularnie, ale tak sobie zrobiłem set, żeby wszystko powtórzyć. No i tam było takie coś, previously on Bad Batch. No i przede wszystkim pierwsze 3 odcinki... Czyli start sezonu, który nam się podobał, przypomnijmy tym, którzy może nie pamiętają. W miarę nam się podobał ten początek sezonu. Spędziliśmy głównie na Tantis. No i dokonał się reunion Parszywej Zgrai, prawda? W sensie, znaczy, a nie, jeszcze
oni
nie.
Oni się uwolnili tylko.
Oni się uwolnili. Reunion dokonał się już w odcinku 4.
Na koniec 4 odcinka.
Tak.
Odcinka, który miał tytuł A Different Approach. Mhm. Inne podejście, i który był o brataniu się dalszym Crosshaira i Omegi.
Tak, i oni faktycznie, oni uciekli razem z Tantis, tak, z tego obozu dla klonów, medyczny obóz dla klonów, tak. No i tam pamiętam z tego odcinka chyba najbardziej to, że oni uciekają, tam muszą się jakoś zdobyć pieniądze, żeby zdobyć łapówkę właściwie, tak, żeby uciec.
Żeby dostać się z planety Lau.
Tak.
Escape from Lau.
No i tak jak patrzyłem na tę scenę i że teraz oni poszli i będą grać w jakieś karty, żeby zdobyć pieniądze, no to sobie pomyślałem, o wow, ile razy widzieliśmy to w Gwiezdnych Wojnach.
Tak,
nie policzyłem ile razy,
ja
ale wiem.
Czytałem, że twórcy nawet wymyślili zasady tej gry, bo to jest nowa gra.
Okej.
Okay. Ta karcianka, w którą rżnęła Omega w tym odcinku.
Z takim oficerem.
Zasady, więc jak kiedyś będziesz chciał, to zagramy.
O, bardzo chętnie. A wystarczą nasze karty? Takie, wiesz, z królem, królową i tak dalej?
Nie, na tym nie polega Disney, Wojtek, że wystarczy ci to, co masz. Musisz mieć
muszę to kupić.
To, co powstało w chińskiej fabryce.
Mam nadzieję, że już można to kupić. W ogóle powinno to wyskakiwać od razu, nie? Jak oglądamy odcinek.
Tak zespolone z Amazonem. Nie?
W ogóle wiesz, że oglądamy odcinek The Bad
Batch.
Still
that look.
Dokładnie. Buy this game, nie? Się pojawia w rogu ekranu i możesz od razu tam przesunąć kursor, czy tam jak na telewizorze oglądasz to pilotem, klikasz i od razu kupujesz.
Tak,
nie?
Tak.
I to ląduje w twoim paczkomacie. Mam nadzieję, że ktoś z Disneya słucha ten podcast i czerpią inspirację. Słuchaj, no więc tak, no tam rzeczy niesłychane się dzieją, czyli Omega wygrywa mnóstwo pieniędzy. Ileś, nie powiem, dziesiątki tysięcy kredytów wygrywa, ale ten oficer imperialny.
A tam jest taki imperialuch przybrzydły,
tak.
Łapówkarski. Mhm.
Tak, i on mówi, super, super, ale musicie zapłacić za to i za to i za to. A potem im mówi, tak naprawdę od początku, was szukałem, bo nie da się tak bezkarnie wylądować w moim mieście, żebym was nie połączył z tym statkiem, co tu wylądował. No ale...
Tak, zastanawiam się, że dosyć szybko już doszło w Imperium do pojawienia się takich jednostek, nie? Bo to jest dopiero 2 lata po utworzeniu Imperium, 3 jesteśmy tak na przednówku, nie?
Ale Jędrek, takie systemy to zawsze, wiesz, zawsze najbardziej przyciągają, tak, właśnie, tak jak mówisz, takie imperialuchy, no takie po prostu postaci, które... które lubią żerować na innych i tak dalej.
Tylko na końcu pożarł ten Sports Awakens potwór, prawda?
Tak, tak. No ale udaje im się uciec, Jędrek. No i na koniec przede wszystkim tego odcinka, bo oni wylatują, tak? Omega i Crosshair. Tak?
No bo cały odcinek jest też o tym, że Omega ma swój sposób, a Crosshair ma swój sposób.
A, to prawda.
Ona chce hazard, a on chce mordować. I oni odnajdują drogę w połowie, ponieważ obie te czynności przestępcze uprawiają w tym odcinku, żeby się wydostać.
To prawda, bo osoba zostaje zamordowana, ale wcześniej zostaje ograna, ograna w hazard, więc to prawda. No i co? No i udaje im się skontaktować z parszywą zgrają. No i tam już oni schodzą wszyscy już na tym spotkaniu na dalszy plan.
Ja mam taką spotykałem się na tym księżycu z atmosferą.
W ogóle w takich pięknych ujęciach, ale ja mówię, oni wszyscy schodzą na dalszy plan, bo tam Kevin Kiner tak szaleje, to mam taką notatkę, że już my tak płaczemy wtedy, jak on daje muzę na ich spotkanie.
Ja tak się śmieję, że ta muzyka bardzo pomaga temu serialowi.
Bardzo.
Ta mroczna taka na tych różnych takich dronach i elektronice.
Fajna jest ta elektronika Stantis w ogóle. Taki robi coś takiego, taki dziwny, bo ten motyw wrócił w ogóle w tych dzisiejszych odcinkach, w tych dziesiątym chyba. Przyznam, że tak fajowe to jest bardzo. No słuchaj.
No i później... Tak, no i to faktycznie kończy się w tym reunion, już teraz wszyscy są razem. Crosshair już został przyjacielem Omegi, a teraz musi odzyskać względy Huntera i
Wreckera.
Wreckera, nie Butchera.
Butcher to pies.
Psica.
Psica, no tak. Po polsku przypominam zgrajka.
A to jest świetne tłumaczenie.
To jest bardzo fajne tłumaczenie.
Bardzo zmyślne.
To prawda. I, no i słuchaj, później zaczynają się odcinki bardzo mocne, czyli odcinek 5 i 6.
No dobra, 5 ja będę bronił, ponieważ tak? Jestem też callbackiem do najlepszego odcinka drugiego sezonu, czyli tego odcinka o Crosshairze, trochę rozgrywającego film The Thing Carpentera, czyli ta taka planeta z tymi kilkoma klonami, którzy pilnują nie wiadomo czego w tym śniegu. I on, no i to jest taki ważny odcinek dla Crosshaira, który w wyniku wydarzeń zaczyna schodzić ze złej drogi, ale ten odcinek będzie miał świetny klimat z tymi sępami takimi, tamtejszymi sępami tak krążącymi, z tą muzyką, z tymi właśnie lodowymi jakimiś takimi pustkowiami, więc podobało mi się, że ten powrót tutaj jest. Jakby jest też powrót na scenę, nawet nie że zbrodni, tylko tej przemiany Crosshaira, no, którą, umówmy się, bez jedynym ciekawym Bad Batchem, prawda?
No,
czy
tak.
Jakiś jest inny ciekawy?
No nie, no bo na przykład ten główny, ten bandanie Rocky.
Hunter.
No to oprócz tego, że ma bandanę, to w ogóle nic o nim nie wiemy.
No on jest przywódcą, to jest.
Jest
to
przywódcą. No. Wrecker jest duży. No wiesz, no oni to już gadaliśmy o tym, jacy oni są. Nie? Oni są właśnie tacy, przez to, że mają każdy jedną cechę, to są nieciekawi.
Chodzi mi, że Crosshair jest jedynym.
A u Crosshaira coś się dzieje. On jest postacią pełnokrwistą.
On jest jedynym z tych klonów, którego historia jakoś bawi się tym wątkiem bycia weteranem. Od czego się zaczęła ta seria, że oni byli weteranami wojen klonów, którzy nie wiedzą za bardzo, jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości. I oni w sumie zostali najemnikami i tak się odnaleźli, a on był tym właśnie żołnierzem, który follow orders cały czas. I ta jego przemiana no jest jakoś ciekawa, bo to, no wiadomo, to są Gwiezdne Wojny, więc wszyscy mają zawsze drugą szansę i trzecią i czwartą. Ale jakoś tak uważam, że jest jedyną postacią z tej zgrai, która jest z tej parszywej zgrai, która jest jakoś ciekawa po prostu. Przez już całą długość serialu.
Zgadzam się, no dlatego, że jest bohaterem, nie? W sensie, że ma po prostu coś się u niego dzieje, jakaś przemiana się dokonała u niego. U Wreckera ta zmiana była mniejsza, po prostu coś rozwalił. Kiedyś wiem, że jadł coś ze straganu. No ale tak, masz rację, że to jest taki bohater, który w sensie fajnie właśnie na jego jakby ten bohater fajnie realizuje to hasło, to co już powiedziałeś, czyli good soldiers follow orders, nie? Bo to jest tak naprawdę ciekawe w kontekście tego, że to hasło było obecne w Wojnach Klonów, a ono tutaj zostało właśnie jakby, a co jeśli te rozkazy będą szły nie z tej strony, nie? A co jeśli te rozkazy po prostu tak. będą moralnie jakieś problematyczne i tak dalej, tak, no tak, i on tak. to, ja on to tak. ponieważ jest to theme, który bardzo ciekawi dzieci, no to w ciekawy sposób tym wszystkim dzieciom.
W ogóle to o tym może objaśnię. Pogadamy na koniec, bo to w ogóle już jest seria dla dzieci w trzecim sezonie, to w ogóle myślę, że dzieci odpadły już. Z oglądania. Tak, i też Crosshair jeszcze są taką traumą, takim lekkim PTSD, który objawia się tym, tą drżącą dłonią, przez co nie może wypełniać tego swojego celu życiowego, jakim jest bycie snajperem. No spoko, naprawdę. Tak jak w ogóle już mam dosyć klonów.
Do tego też wrócimy.
I męczą mnie już ci właśnie żołnierze i cały ten taki weterański jakby klimat. No to jego postać przynajmniej jakoś ciekawie to realizuje w ramach tego też uniwersum. Jest to jakoś tam warte po prostu śledzenia.
No ale też jest za małym wątkiem, żeby ciągnąć cały serial. W sensie jest to za małe po prostu, żeby... W sensie też niewystarczająco dużo jest mu poświęcone uwagi, żeby on ciągnął cały serial. Tak trochę właśnie, no mówię, schodzę już teraz do takiego w ogóle trochę podsumowania, no ale tak, masz rację, tutaj się zgodzę stuprocentowo. On i nawet ta jego relacja z Omegą, to jest okej, okay, bo to ona właśnie mu daje tą kolejną szansę i to ona nie...
No tak, tak.
Nie...
W tym odcinku trochę naprostowuje swoją relację z Hunterem, bo go ratuje przed tym robalem z Duny, tylko że śnieżną wersją, tym robalem, co ma te tunele tam.
Co w ogóle świetnie komentuje Wrecker, który mówi czymś, co na pewno zostało powiedziane przez kogoś w tym takim pokoju scenarzystów. Bo on mówi nagle, zawsze musi pojawić się jakiś potwór, z którym musimy walczyć. Mówię, to właśnie, ktoś na pewno to powiedział, znowu będzie jakiś potwór, z którym muszą walczyć.
No tak, bo to jest, logika Mandalorian, The Mandalorian i The Bad Batch, jest dużo potworów. No.
Tak, tak, w ogóle Gwiezdne Wojny i potwory, i szczególnie te serialowe, jest tego bardzo dużo.
Natomiast tamten, też ta planeta Barton 4, gdzie... Gdzie zostali faktycznie właśnie wysłani, gdzie właśnie był ten oddział klonów, który jak się na koniec tego odcinka w drugim sezonie okazało, stacjonował tam, żeby tam chronić dostawy nowych zbroi i nowych hełmów dla sztormowców. W sensie to było też takie fajne pokazanie tego, jak też te klony no, przestają być użyteczne i są tak skazane na taki niebyt w zasadzie. Więc powrót na tę planetę wydawał mi się ciekawy.
Potem następuje... Okay, wyciągnąłeś w ogóle dużo więcej z tego odcinka niż myślałem, że tak w ogóle przelecimy przez ten odcinek, bo ja muszę przyznać, że to był mój najmniej ulubiony odcinek.
No,
tak
no po prostu... za to mi płacą w tym podcastie.
To prawda.
A potem są, potem były dwa odcinki, które się ukazały też jednego dnia, czyli Infiltration i Extraction.
Jak film Scorsese.
Tak.
Tak. O, i tutaj mam pytanie do ciebie.
Tak.
A chyba, że chcesz zacząć od czegoś.
Nie.
Okej. Okay. Bo mam pytanie od razu. To się zaczyna sceną, w której są senatorowie ze sobą rozmawiają. To jest senator z Pantory i ta senator.
Chuchi. Ona się chyba nazywa Chuchi.
O nie, to on jest.
On jest Avi Singh.
Avi Singh i
Chuchi. Czyli ten separatysta dawny?
Tak, separatysta i senatorka.
Senatorka od klonów już w tak. zasadzie.
No i oni się spotykają i tutaj mają jakąś taką rozmowę, w której trochę właśnie podsumowują swoje relacje, tak? I mówią, kto dla kogo walczył, a teraz są nowe czasy i teraz...
No trochę zaczynają spiskować na rzecz powstania rebelii, prawda?
Ja sobie pomyślałem, o super, dlatego dwa odcinki wpadły. Będziemy się zajmować teraz tą polityczną stroną i wjeżdża Andor, nie?
Tak.
Na pełnej. No i oni znikają po jednej scenie, już nigdy ich nie widzimy.
No to prawda.
Tak sobie myślałem, że czemu to jest? Bo tak naprawdę nie jestem pewien, po co...
Bo to był duży wątek w drugim sezonie, który był bardzo polityczny. Ten sezon w ogóle nie jest polityczny. Gdzieś jakby ta galaktyka, Coruscant, ta polityka zeszła na żaden plan. Więc to tylko takie przypomnienie, że takie postaci były. No i też ja jedyne, o czym ja myślałem w trakcie tego, zacząłem się zastanawiać, ile planet, które należały do separatystów, było potem istotne przy tworzeniu rebelii. W sensie, ile tych dawnych separatystycznych, nie wiem, oddziałów, planet dołączyło do rebelii. Znowu Andor się przypomina i Saw Gerrera, który wymienia te wszystkie frakcje, takie z, nie? Na tamtym etapie historii galaktyki, jakby osobno działające, on też wspomina tam separatystów, właśnie. No bo tutaj jest taka ewidentnie sugestia, że oni zaczynają o tym myśleć już tak wcześnie, że to jest potrzebne jakieś takie jednak zjednoczenie się przeciwko Imperium.
No tak, ale...
Ale nie zobaczymy tego w tym serialu, więc...
Właśnie na pewno, nie? A tak przez chwileczkę miałem nadzieję, że w końcu się zrobi politycznie i jakoś tak, bo ja bardzo lubię zawsze te wątki w Gwiezdnych Wojnach, a to się tutaj trochę nie zadziało.
No mówię ci, tak było dużo w drugim sezonie, bo był cały ten wątek właśnie tej senatorki Chucci.
Tak, to w ogóle tam nawet chyba taki trzyodcinkowy cel miała ark swój, nie?
I było dużo tej polityki, bo w drugim sezonie też była jednak podniesiona kwestia tego, co się wydarzyło z Kamino. I przecież też była ta senatorka Kaminoan. Było to, że klony właśnie nie mają reprezentacji w Senacie, więc też jest to takie bardzo niedemokratyczne. A no tak, ten sezon w ogóle nie jest już tym zainteresowany, ale może jeszcze tak nie podsumowujmy go.
No tak, bo zostały nam jeszcze 4 odcinki i wygląda na, i dzisiaj to trochę wyglądało też tak, jakby się już miało to wszystko tak dążyć do finału, więc zobaczymy, ale tam jeszcze dojdziemy.
No, odcinki 6 i 7, czyli infiltracja i ekstrakcja, są to odcinki, w których liczba klonów już przerosła moje zdolności rozróżniania ich.
Bo absolutnie.
Jeździ to na planecie, gdzie jest baza Rexa.
Ja też
I tych klonów, które są z Rexem, czyli między nimi też jest, ja będę teraz próbował używać tych wszystkich imion. I z
nim,
jest też z nim jest też Echo, który się odłączył od proszę wejść z Graj, głównie dlatego, że był zbyt podobny do Teka, więc trzeba było się go pozbyć. I oni tam mają tę bazę tych klonów, które pod dowództwem Rexa próbują inne klony ratować. I potem tam przylatuje ten assassin, ten skrytobójca klon, który nie wiemy kim jest, zabić. No tak, ale czyim klonem?
Chyba jest klonem Jango Fetta, tak?
No ale chyba tak jest trochę, oni są tak ci asasyni wprowadzeni, że to będzie jakiś reveal chyba. Że oni nie są bezpośrednio klonami Jango Fetta, tylko są jakoś zmodyfikowani, chyba tak jak już ileś tych klonów, których poznaliśmy.
A, że po prostu zmodyfikowany jakiś. Mm-hmm. No, ale że to jest nadal klon Jango Fetta, to nie jest jakiś klon.
Tak, no tak zakładam. Zakładam, że ja obstawiam, że to jest jakaś, że oni z Crosshaira coś wyciągnęli i zrobili klony na jego bazie. Oni wszyscy tak mówią jak on. I strzelają z tych.
Ale też
z snajperek,
no. W tym dzisiejszym odcinku ten jeden, co się z nim bił, z Crosshairem, to powiedział mu, że mogłeś być taki jak my. Więc
no to
jest chyba ten
sam.
W
tych odcinkach.
Albo to było
działo.
W tym, okej, już. Wszystko mi się zdawało.
A potem przylatują kolejne klony w odcinku właśnie Ekstrakcja, wysłane tam przez, jak rozumiem, tego zwariowanego profesorka z Tantis. I tam też jest jakiś.
Hemlocka.
I tam też jest jakiś klon, który ich puszcza wolno, którego też powinniśmy znać. I po prostu już liczba tych wszystkich klonów mi przerosło.
I oni mają taką konfrontację, że o, to wy jednak robicie to, wy robicie to. I ci jego podwładni tak patrzą, mówią, ale tam, no nie wiem, używajmy jego imienia i mówią, ale to ich puszczamy? On tak, puszczamy ich. I oni gdzieś polecieli. I ja oglądając to się zastanawiałem, że ja powinienem znać tego klona i go pamiętać z innych produkcji.
To jest, on będzie potem moim zdaniem w Rebelsach, będzie jednym z tych trzech, którzy sobie będą tam żyć. Żyć na tym takim.
Tak, no takie pustkowie mieli.
Na tym pustkowiu, no.
W taki we trzech. Taki thruple.
Thruple taki, no. Okay, wydaje mi się, że to był jeden z nich, także on potem dołączy do Rexa i będzie. Bo tam było trzech, nie?
Tak,
z Rexem.
Tak,
w sensie oprócz Rexa było dwóch.
Tak.
Wydaje mi się, że to był on.
Okej, okay, bo oni.
Tylko ja po prostu ich nie poznaję, jak oni mają kaski.
Ja ci powiem czemu też trudno jest ich poznawać bez kasków, ponieważ oni mają te same twarze i te same głosy. I to. To jest taka rzecz, która utrudnia rozróżnianie ludzi. Ja to,
no to
też zauważyłem po sobie.
To cię przepytuję, ilu znasz klonów z imienia? Oprócz jest Rex, tak? Rexa Jędrek. Wszyscy znamy, bo Rex jest.
Jędrek, ja po 7 sezonach Wojen Klonów i po 3 sezonach Bad Batch, ja ledwo umiem wymienić całe Bad Batch.
No ale jest Rex, to zgodzimy się.
Jest
Rexa,
Rex.
Ale
jest
Rexa rozpoznajesz.
Tak. No, tak, bo ma brodę. Tak?
No potem. Potem jest potem siwy brody. I tak. W sensie potem jest, ma siwą brodę i jest łysy. No.
Jest w Powrocie Jedi.
Tak.
I Cody.
I Cody, właśnie. Cody jest też ważny. Cody jest gdzieś, on chyba w pierwszym albo drugim sezonie po prostu zdezerterował, z tego co pamiętam.
Chyba. I ten, co był tutaj, nie pamiętam jak ma na imię.
Wolf.
Wolf.
Chyba.
I tyle, co pamiętam.
No tak, to chyba Wolf przez 2F.
Pamiętasz więcej imion?
Nie, już chyba nie, bo tam jeszcze jest jakiś taki, który jest tym komandosem, ale on też ma imię. Ale...
Prawdopodobnie ma jakieś imię.
No tak, ale no, no i co sądziłeś o tych dwóch odcinkach?
Był jeszcze Fives chyba, pamiętasz?
Był.
I to o, teraz pamiętam.
Był Fives.
I... Ale też już nie pamiętam, co robił. I...
A jak się nazywał ten trzeci, który był z nimi potem na tym pustkowiu?
Nie pamiętam. To mówisz o tym, o tych z Rebelsów, tak? Nie pamiętam.
Okay.
Nie.
Bez, tak nieźle, że odtworzyliśmy, że był tam Rex i Wolf, to już jest dużo.
Słuchajcie,
jeżeli... Ci, którzy mają związane z wilkami imiona, jakoś łatwiej.
Jeżeli pamiętacie imiona klonów z głowy, nie takie, że będziecie sobie kopiować teraz z Wikipedii wszystkie imiona klonów, to wpisujcie w komentarzach. Zobaczymy, kto ile jest w stanie, ale z głowy, przypominam, z głowy. Nie ma oszukiwania, my to sprawdzamy, mamy kamery w waszych telefonach i komputerach i widzimy, co tam robicie. To wpisujcie, jakie pamiętacie imiona klonów. Może jest jakiś taki znaczący klon, którego pominęliśmy, ale już nie wliczajmy to w Batch, no bo o nich w ogóle gadamy, no to wiemy, że była ich piątka. Piątka.
No tak, no jeśli jako liczy, nie no szóstka, jeśli liczyć Omega też.
No no, ale liczę bez niej, liczę prawdziwe, liczę, liczę dorosłych mężczyzn, a ona dopiero doszła potem, do bad, bo oni już się nazywali Original Bad Batch.
Mężczyznizmu, prawda?
Mężczyznizm, a nie, nie
No dobrze, ale powiedz mi, co sądziłeś o tych dwóch odcinkach, które się działy właśnie w bazie Rexa?
Powiem ci, co zwróciło moją uwagę. Zwróciło moją uwagę to, że oni dużo rozmawiają o midichlorianach. I się zastanawiają, przepraszam, o M-count.
No bo oni właśnie nie wiedzą, co to jest M-count.
Ja rozumiem, że to wynika ten, jakby to wynika z tego, że oni to tak nazywają, tak? M-count. I dlatego oni nie wiedzą, co są midichloriany.
Znaczy, nie wiedzą dlatego, że to jest potrzebne temu serialowi, żeby jakaś zagadka była.
Że Disney i Story Group wprowadziło nową nazwę na coś, co my już znamy i po prostu, żeby nigdy nie powiedzieć już midichloriany w tym świecie. Ale żeby ich jakoś używać, bo są w sumie fajnym,
tak. No i też popularnym. Ja sobie to tłumaczę, że w tym świecie po prostu niewiele osób wie o istnieniu midichlorianów. Więc to nie jest takie oczywiste, nie?
To jest dziwne.
No bo jeśli nikt nigdy o tym nie rozmawiał, tylko Qui-Gon Jinn w Mrocznym Widmie, no to skąd ktokolwiek ma wiedzieć? Potem zapadła jakaś taka, wiesz, zmowa milczenia na punkcie midichlorianów, więc...
Zgadzam się, ale... No tak, bo może było faktycznie tak, że od tego czasu wszyscy nazywali to M-count i...
Ale gdyby wszyscy nazywali to M-count, to oni wiedzieliby, że M-count odnosi się do mocy, a to jest zagadka tego sezonu, czym jest M-count.
Ale to jest dziwna zagadka po prostu, bo my wiemy, o co chodzi i to jest taki...
Dlatego to nie jest zagadka.
Nic nam to nie robi. I oni właśnie dużo czasu, to jest moja notatka, że dużo czasu poświęcają temu, żeby się zastanawiać nad tym, co to...
No tak, bo też ark tego sezonu jest, że nasza paczka zgraja musi zrozumieć, czemu Imperium potrzebuje Omegę.
Tak. I to bo w ogóle wszyscy chcą Omegę na tym etapie, nie? W sensie jakby całe Imperium poluje na Omegę, w sensie jacyś już łowcy nagród polują na Omegę i Bad Batch chce Omegę mieć i no w ogóle wszyscy chcą Omegę, nie? W całej galaktyce. Najbardziej hot asset, że tak powiem, w całej galaktyce. No i co? No i to tyle, co pamiętam z tych odcinków.
No dużo tam było skradania się, strzelania.
Tak.
Dużo zginęło.
I rozmów klonów, które mają takie same twarze i mówią do siebie rzeczy. I dealują w sumie nadal.
Ale, bo, ale trochę, akcja była spoko.
Okej, okay, ale ciągle one po prostu dealują znowu. Ja mam wrażenie, że po prostu znowu ta rozmowa ich, nawet jak ona się pojawia, w sensie, wiesz, te moral issues po prostu naszych klonów. Jak oni się spotykają z tym Wolfem, tak, który ich puszcza, nie puszcza i oni muszą wytłumaczyć, co oni tu robią i tak dalej, no to jest znowu rozmowa, którą ja po prostu słyszałem w tym serialu już 100 razy. To nie jest coś, co mnie gdziekolwiek może jarać, no bo jakby, tak, ja rozumiem. Some soldiers follow orders, a some soldiers escape i mają osobne życie w Bad Batch i są po prostu teraz już, wiesz, mięśniami do wynajęcia, nie? A inni są przeciwko Imperium, a inni robią coś. I oni sobie to wszystko tłumaczą po raz tysięczny tutaj w tym odcinku, w sensie szczególnie w tym odcinku siódmym. I tak sobie pomyślałem, okej,
No bo rozumiem, zgadzam się z tobą, a to dlatego, że już niewiele da się wycisnąć z tych klonów. One już muszą zginąć po prostu.
Nie da nic wycisnąć z tego. Że jakby już okej. Okay, oni...
Bo oni też jednak są żołnierzami, więc oni nie mają jakichś takich rozkmin politycznych na temat tej sytuacji, tylko bardziej czyje rozkazy są warte słuchania, a czyje nie. Wiesz o co mi chodzi, że nie ma jakichś wielkiej emancypacji klonów tak de facto.
No ona się niby dokonuje przez cały czas, tak? Przez te trzy sezony ona się dokonuje i spoko, ale jak to jest tak właśnie rozwleczone na trzy sezony, to jest mało ekscytujące. No ale...
Natomiast powiem ci, co było ekscytujące.
Dawaj.
Co odkryłem. Że planeta, na której Rex, z której Rex uczynił swoją tajną bazę, to jest planeta Teth. I jest to planeta, która pojawiła się, jest odwołanie do najrzadziej odwoływanego filmu w historii Gwiezdnych Wojen. Film kinowy, do którego jest najmniej odwołanie.
Han Solo.
Nie.
Ostatni Jedi.
Nie.
Mroczne Widmo. Atak Klonów.
Nie. Nie, to jest cały nie pamiętasz o tym filmie. Jest to film z 2008 roku.
Film Wojna Klonów.
Tak.
Wypuszczony przez Warner Brothers.
Tak, to jest ta planeta, na której oni ratowali tego Hata z tej planety.
Mhm, świetny film. To jest mój ulubiony w ogóle.
No tak, jest to jedna z pierwszych planet, na której klony działały i tam właśnie ukryły się przed Imperium.
Wow, to jest deep cut, tak naprawdę.
Dlatego dlatego ta baza ich wyglądała trochę jak Pałac Jabby. Wydaje mi się, że to jest dawna architektura huttyjska. Ale nie pamiętasz o tym filmie, prawda? Ja widziałem ten film raz.
Ja
w 2008 roku w kinie z tobą.
Pewnie tak. I to już nie ma co do tego wracać. Ale słuchajcie, może jest ktoś z was, kto kocha ten film i na przykład jest to właśnie jego ulubiony film z Gwiezdnych Wojen, a może dla kogoś to był entry point do Gwiezdnych Wojen. Może ktoś zaczął swoją przygodę, słuchajcie, był akurat w tym wieku, że był jeszcze 3 lata wcześniej, był trochę za mały albo za mała na to, żeby iść na Zemstę Sithów, a 3 lata później wchodzi ten film animowany.
A ten film jest w ogóle na Disneyu? Czy on?
Jest. Jest, chociaż tak jak mówię, zrealizował go Warner Brothers.
Słuchaj, taki challenge. Nagramy odcinek kiedyś o tym filmie.
Bardzo chętnie. Jest to film kinowy i w ogóle uważam, że jak będziemy robili, wiesz, już takie podcasty o każdym filmie, mam nadzieję, że się każdy film doczeka jednego podcastu od nas, film kinowy, no to że ten też, no bo jest pełnoprawnym i jedynym animowanym filmem kinowym z cyklu Gwiezdne Wojny. Jędrek. W następnym odcinku, odcinku 8 pod tytułem Bad Territory, spotykamy...
Twoją ulubioną bohaterkę.
Chciałem powiedzieć dokładnie
Wyobrażam sobie, jak to oglądałem, że byłeś cały raz uśmiechnięty. Byłem. I chciałeś przybijać pionę Fennec Shand.
Byłem sobie, pomyślałem, nareszcie znajoma twarz i nareszcie czuję się jak w domu. I ja już mam, po prostu ciepło mi się robi od razu na sercu, jak ją widzę, bo sobie myślę, to jest dopiero, ale postać. No i ona taka jest właśnie tough, jak zwykle. No i coś tam ich zatrudnia.
No nonsense, jak to się mówi po angielsku.
Genialna ich rozmowa, jak ona ich zatrudnia, jak mówi, ona tak popija tylko wino i mówi, aha, wcale, że nie, teraz was zatrudnię, ale coś za coś, a teraz coś tam za coś. No i ona, słuchaj, bardzo jest popieprzony ten plan, który ona w sumie im proponuje, bo ona im proponuje za to, że oni zrobią jakąś turbo ciężką misję, której nie wiem jaka była i nie wiem jakby jak się rozegrała, ponieważ było tak ciemno na ekranie, że nic niestety nie widziałem, może ty coś widziałeś.
Ona kogoś miała złapać, tak?
Tak, takiego zresztą postacia, która się nazywa Sylar Sanis, Slayer of Ordo Eris. I bardzo mnie to rozbawiło, bo brzmi to jak Slayer of Ordo Iuris. I tylko o tym myślałem, aż zapisałem XD sobie pod tym. I oni tam rozkminiają, co to jest Mkant. No nieważne, ona im proponuje, żeby znaleźli tego Slayera of Ordo Iuris i w sensie ona ich do tego zatrudnia, ale ona ich zatrudnia po to, żeby na końcu, jak już oni to dla niej zrobią, to ona im da jakiś kawałek informacji, kto może coś wiedzieć o Omedze. Nie, o...
Tak, no Mkant.
O Mkant. Co jest w ogóle dziwne, bo ja, mi się wydaje, że jakby oni dalej popytali w tym barze, a nie poszli do Fennec Shand, to może ktoś by im coś powiedział, nie?
Szczególnie, że ona wcale im tego nie robi, tylko ich zdradza.
Totalnie.
No ale to jest Fennec Shand, ona taka jest, Wojtek.
Ależ.
Nigdy nie wiesz, co zrobi Fennec Shand.
Nigdy nie wiesz. Dopiero w serialu The Book of Boba Fett, kiedy ona przechodzi również przemianę jako bohaterka, to.
No ale traci też część ciebie. No, dosłownie jakby Jelita, nie?
Dosłownie, a nie. To jeszcze traci w Mandalorianie. więc ta przemiana stamtąd do wtedy. No nic, no to jest, słuchaj, no wiele przygód jeszcze czeka w tej galaktyce.
To jest taka pierwsza gwiezdnowojenna. Boże, jak to się nazywa? Stomia, taka cyborgiczna stomia.
To prawda, to prawda. I zresztą osobą, która się przyczyniła do tej operacji przemiany fizycznej, jest z kolei twój ulubiony bohater z Gwiezdnych Wojen, czyli Pardon się nazywał chyba?
Aha, ten
z piątego odcinka pierwszego sezonu The Mandalorian.
The Gunslinger.
Gunslinger, którego poznajemy, tego kolesia poznajemy w ogóle na miejscu, chyba nawet Hanna Solo siedzi w kantynie.
Tak. Być może najgorszy casting ever.
On się
Bull
coś tam nazywał, nie pamiętam, ale tak, ciężka sprawa.
Tak, to prawda, ale pomyślałem, że to ciekawe, że Fennec Shand się ma taki związek z Omegą, biorąc pod uwagę, że to jest siostra Boby Fetta.
Siostra Boby Fetta, dokładnie.
Którego chyba nie zobaczymy już w tym serialu, nie?
Nie, ale ja przez chwilę jak nie kumałem, że ci asasynowie to są sklonowane klony, to pomyślałem, że to jest Boba Fett.
No ale nie, on jest jakimś jeszcze.
Jeszcze jest za młody na to, ale mógł nie być aż taki super młody. Ale sobie potem pomyślałem, że w sumie to jest jeden pies, bo oni wszyscy są w ogóle sklonowanym Jango Fettem, więc w ogóle no jakoś trochę to nie ma chyba już znaczenia. W każdym razie, Jędrek, w tym odcinku wcale możesz sobie myśleć, że najbardziej mnie jarało Ordo Iuris i Fennec Shand i w ogóle jej spoczka i tak dalej. W ogóle mnie to nie interesowało. Najbardziej mnie interesowała scena, w której Omega uczy Crosshaira bycia Jedi.
A, uczy go medytacji.
Uczy go medytacji.
Mhm. Bo ją po drodze ktoś nauczył medytacji. W sensie to mindfulness się wzięło od kogoś.
Ja ci powiem od kogo. To się konkretnie wzięło od Wookie Jedi, który nazywał się Ganji. I ona od niego się nauczyła bycia Jedi. Bo nie było to dla mnie jasne, czy ona wcześniej już spotkała jakieś takie postaci. Ja aż sobie musiałem to zgooglować. Mhm. I znalazłem te informacje. Bo... bo pomyślałem sobie, że coś mi nie gra, że czemu ona już jest jakaś taka, czy to znaczy, ona, bo ja po prostu widzisz, jak ja widzę kogoś w Gwiezdnych Wojnach, kto ma zamknięte oczy i przez chwilę nic nie mówi i myśli, no to myślę od razu, że ma połączenie z mocą. Nie zakładam, że ludzie też mogą na przykład odpoczywać albo po prostu, tak jak mówisz, medytować. Dokładnie, mindfulness. No i najpierw zanotowałem sobie, skąd Omega to umie, a potem już się zorientowałem, że przecież ona zna Wookich, bo ona była na Kaszyku.
Mm-hmm.
O co zresztą bezpośrednio pytał Crosshair, który mówi do niej, ty byłaś na Kaszyku?
Tak, bo on też musi nadłapać te stracone sezony dwa.
Tak, bo on nie widział.
No.
Oglądał wtedy Imperium zamiast to.
No tak, ale to też jest, to była też kontynuacja no tego w ogóle wątku ich przyjaźni. On taki straumatyzowany, dostaje też jakieś narzędzia od niej, żeby sobie z tym radzić.
Piękna jest ich przyjaźń.
Bardzo piękna.
Piękne, bo też ten, ale tam w ogóle...
Ale też to po prostu świeckie zastosowanie medytacji, Wojtek.
I to jest w porządku, nawet w Gwiezdnych Wojnach. Ja też teraz wróciłem na chwilę do... Aha, czytam komiksy, słuchaj, z drugiej fazy Wysokiej Republiki, Wielkiej Republiki i tam wszyscy się na Jedzie napierdalają. Teraz są te różne...
Super jest, tak.
W ogóle super, w ogóle wszystkim bardzo
i
polecam.
Różne plemiona mocy.
Tak, tak, wszystkim bardzo polecam komiksy z tej serii, w sensie z tej głównej serii High Republic.
W po polsku jeden tom wyszedł.
Z tego i muszę przyznać, że...
Właśnie, który się dzieje, jak jest to zgromadzenie tych mocy.
I chyba to jakoś wpłynęło na mnie, bo ja po prostu mówię, no jakoś tak jak zobaczyłem, że ktoś ma zamknięte oczy, to od razu myślę, że to jest połączone z mocą, a właśnie może niekoniecznie Jedi, a może coś tam.
No ale też mamy chyba sobie cały ten sezon zadawać to pytanie, czy ten M-count oznacza, że Omega jest force sensitive, czy po
nie
prostu
jest.
Nie jest.
To jest will they, won't they, jak z przyjaciół, wiesz, Rosie Rachel.
No tak, ale dotyczy to klona. No klon z mocą to jest już Rey territory powoli. Nie?
I tu dojdziemy, Jędrek, jak będziemy rozmawiać o odcinku 10 i 11, czyli już za chwileczkę, bo...
No ale najpierw 9 odcinek,
bo
The
najpierw
Harbinger.
Odcinek 9.
No, cały fandom czekał na ten odcinek przecież.
Jędrek, kiedy oryginalnie mieliśmy nagrywać w ubiegłym tygodniu, myślałem, że skończymy nasze nagrywanie kłócąc się o to, czy Asajj Ventress wróci w odcinku 10 albo 11 albo którymś następnym i co z Asajj Ventress, która pojawia się w odcinku 9, ma włosy.
A miecz pomarańczowy.
Żółty. Jak Rey.
Nie, no Rey miała pomarańczowy.
Rey miała żółty. Nie, Rey miała na pewno żółty.
Nie, Rey ma orange.
Okej, wpisujcie w komentarzach.
Przestań się wysługiwać słuchaczami.
Nie, ja tylko proszę o pomoc. Słuchajcie, wydaje
nie,
mi się, że...
Nie, Rey ma pomarańczowy,
Rey ma na 100% żółty miecz. To jest, co prawda jest to wiedza nie do sprawdzenia i nie sprawdzimy tego co więcej, ponieważ nie mamy dostępu do internetu. Ja obstawiam, że żółty.
To ja obstawiam, że ona ma pomarańczowy, a Sasz ma żółty.
Okej, ja obstawiam, że obie mają żółty. Obie są z tego samego plemiona Jedi. Albo tak, Asajj Ventress jest matką Rey.
No jest to wielki powód Asajj.
Wielki!
I po raz pierwszy pojawienie się tej takiej bardzo niefortunnej jaskini na tej wyspie, gdzie każdy może wylądować niezauważony, co dzieje się w następnym odcinku ponownie. Tam, gdzie ona ląduje tym swoim statkiem. No i tak, pojawia się Asajj Ventress i cały odcinek jest... No widzimy po raz kolejny to samo. To jest trochę jak w The Mandalorian. W sensie to już jest naprawdę pożeranie własnych pomysłów, bo to było bardzo podobne do tego odcinka, gdzie Mando spotkał Ahsokę i Ahsoka testowała Grogu. I tutaj jest w zasadzie ten sam pomysł na to.
Tylko, że robi to Asajj Ventress i wszyscy się jarają, że to jest ona.
No i też chodzi, że rozumiem, mamy sobie zadawać to pytanie, które sobie zadaje parszywa zgraja, czy ona jest dobra, czy zła.
No tak, ale parszywa zgraja sobie zadaje to pytanie, bo akurat ją spotkali i to teraz chcą znać odpowiedź. Ale oni zadają sobie nadal w tym odcinku pytanie.
Ale oni nawet research robią, mają jakieś przecieki z Clone Wars. W sensie
oni
skróty z odcinków. Chyba,
przerzucają nie? Clone Wars, ale nadal się zastanawiają też nad tym, czym jest M-Count w tym odcinku, bo to pytanie ich nie opuszcza. Tego nie mogą zgooglować, ale to jest bardzo ciekawe, bo tam no, z takimi grubymi niż mi szyte z kolei w tym odcinku odpowiedź na pytanie, bo ona ich pyta, tak jak ja zresztą. W sumie pochuj wam ta wiedza, nie? Bo ona ma, po co w ogóle tak konkretnie macie wiedzieć to, że wiesz, wynajmujecie asasynów różnych, jakieś rzeczy robicie, niebezpieczne misje, żeby się dowiedzieć, co to jest M-Count. Po co wam to? I oni mówią na to, no żeby walczyć z wrogiem, to nie możemy żyć w nieświadomości. I oni tak odpowiadają.
No to jest ta część tej emancypacji.
Okej. Okay. Ja sobie pomyślałem, no prawie to jest jedyne.
No ten M-count strasznie jest męczący. Tak jak
w sensie, to jest ciekawe, bo to tak bardzo jest... Bardzo
no tak, właśnie... ale jak na zagadkę, na którą wszyscy znają odpowiedź poza bohaterami, no to...
Bardzo dużo czasu. Jest na to poświęcone. No ale w sensie, nie, bo wiesz o co chodzi? Się zastanawiam, czy to ma faktycznie będzie miał jakiś taki payoff na nich fabularny. Że to co, wiesz,
nie
w momencie,
mieć.
Kiedy
nie,
się
nie, musi
dowiedzą,
mieć.
To coś jakoś bardzo wszystko pozmienia.
No, tak.
Albo będzie miał duży wpływ na coś. No w sensie, nie tak. Wiem. Nie, ale tak po prostu się zastanawiam, bo tak jest duży nacisk na to położony, że tak, wiesz, myślałem, że to jest kwestia jednego odcinka i mówię, nawet fajnie, że się będą zastanawiać, co to są midichloriany, nie? Ale taki już trzeci odcinek, nie wiem, w każdym razie słuchaj, no oni nawet ma taki fajny ta Asajj Ventress, ten test z tymi rybkami, tam coś tam. No takie to
jest
spoko.
Nie, no w ogóle tak. Nigdy nie dość użytkowników i użytkowniczek mocy, którzy nie są po żadnej stronie jednoznacznie. Mhm. Asajj Ventress pojawiła się jednak w tym świecie jako padałanka Dooku, prawda? Mhm. Że ona tam była najpierw jakiś Jedi ją wychowywał, potem Dooku ją przejął, zrobił z niej złą swoją padawankę, asasynkę. Ona też jest wiedźmą z Dathomir, prawda?
Wiedźmą z Dathomir. I ona w ogóle oryginalnie jest, ona w ogóle, taki fan trivia, ona miała być hrabią Dooku, w sensie ona się stąd wzięła, tak? Ona jest szkicem koncepcyjnym na coś, co miało być jeszcze wtedy hrabią Dooku. Mhm. I ktoś przedstawił to, no i ten szkic był na tyle interesujący dla George'a Lucasa, że ona się stała postacią prawdziwą.
No to chyba jest też pierwsza w historii klonów, nie? Laska, nie? Użytkowniczka ciemnej strony.
Ciemnej strony, tak. W sensie
w nowym kanonie.
Tak,
w sensie w kanonie tak. Obowiązującym. Tak. Bo tak to była Mara Jade, wiadomo.
Tak.
I ona w Wojnach Klonów pod koniec próbuje odtworzyć po prostu jej historię. Ona zdradziła Duku i odeszła w ogóle, odłączyła się od separatystów. Mhm. Dobrze pamiętam, że ona pod koniec w ogóle była też bounty hunterem.
Tak. Nie tak było.
Separacja do kwadratu.
Dokładnie.
Postseparatystka.
No. I teraz opowiedz nam, Jędrek, wszystkim, na czym polega ta wielka kontrowersja związana z jej powrotem.
Bo jest
tutaj
książka, której nie czytałem.
Bo internet oszalał.
Jest książka, której nie czytałem, która ma tytuł Dark Disciple, dokładnie, nie wyszła tak po polsku. Która jest.
Ale zachęcamy wydawnictwo Olesia Juk, żeby ją wydało.
Na pewno jest szykowane to, że w sensie wydadzą to w przyszłym roku, jestem przekonany. Albo jako taką, albo to będzie ta niespodzianka na grudzień, no nieważne. w ogóle. Spekulacje na temat wydawnictwa. Okay. Nowy poziom. Więc ja nie czytałem tej książki, ale wiem, że ona jest o tym, że ona razem z tym rycerzem Jedi, który też przeżył wojnę klonów, co wiemy z serialu Obi-Wan Kenobi, czyli Quinlan Vos, że oni się spiknęli i tam doszło do takich typowych jakby szamotań łóżkowych użytkowników mocy, że ona go przeciągnęła na ciemną stronę mocy, a on potem ją przeciągnął z powrotem na jasną stronę mocy. Jakoś tak się tam, wiesz, baraże uprawiali, takie mocy. I
chyba baraszkowanie razem mocy.
Wojtek, ja to...
Idzie ci świetnie, właśnie jestem ciekaw, co będzie dalej. Idzie ci świetnie, bo jestem ciekaw, jakby, jak to się kończy. Bo rozumiem, że kontrowersja polega na tym, że ona w tej książce jednak
tak, ona
umiera.
Się poświęca i ginie. I jej ciało Obi-Wan razem z Quinlonem, cokolwiek, Vosem.
To jest ten, który jest zamrażony w serialu Obi-Wan, tak?
Nie, to jest ten, co Obi-Wan znajduje.
Ten z drydami to jest taki.
Ale Obi-Wan znajduje jego ten napis w tej...
A, w ścieżce.
Mówi, że Quinlan Vos tu był.
Okej, w ścieżce, to nie, że jest zamrożony, tylko nie, w ścieżce wiemy, znajduje The Path tam w tym
jakby, z tego, co wiem, nie wiemy o jego śmierci.
Okej.
Jest tam out there. I on właśnie należał do tej Hidden Path, czyli tej organizacji, która jeszcze zanim rebelia powstała, zajmowała się ratowaniem
Jedi.
Tak. Jak już teraz wiemy, przed konkretnym zagrożeniem, jakim jest child abuse, który się wydarza na Tantis. Grunt, że ona już chyba z nim współpracowała w tej książce, właśnie ratując tych Jedi. Doszło do jakichś tam szamotanin, poświęciła swoje życie. I oni zawieźli jej zwłoki, jak się to czyni ze zwłokami, do miejsca narodzin, czyli na Datomir. Mhm. I tam gdzieś ona została zanurzona w tych jakichś wodach zielonych Datomir i to był koniec.
Czyli there was a body i jeszcze do tego był pogrzeb.
No tak, tylko że był pogrzeb na Datomir, gdzie jakby jest to planeta, gdzie
się wskrzesza zmarłych.
Zombie się wskrzesza
i daje się rzutem
miecze. Kontrowersja jest taka, że wiemy już, że wiedźmy wskrzeszają. Mhm. Dopiero co wskrzesiły tego...
Całą armię też Trauna.
No tak, no i tego wskrzesiły, tego Inkwizytora. No tego, co był tym pierdem takim zielonym, co Ahsoka go zabiła, nie? Marok.
Tak, Maroka.
Pierd z Maroka.
To prawda, to był pierd zielony.
I rozumiem, że kontrowersja jest taka, że jeszcze nie widzieliśmy, żeby ktoś został wskrzeszony nie w postaci zombie.
Okej. Dobra, to teraz dziękuję. To było świetne wprowadzenie nas i dla tych, którzy nie wiedzieli, to teraz już wszyscy wiemy. I teraz pytanie kluczowe, Jędrek, do ciebie. W skali od 1 do 10, jak bardzo przeszkadza ci przywrócenie w tej formie do serialu The Bad Batch? W sensie, co ty na. Czy uważasz, że zniszczono kanon po raz kolejny?
Nie. Ja po prostu też.
Czy to jest teraz kanon szmanon?
Nie.
I nic już się nie liczy.
Gdyby to. Powiem tak, tutaj jest dużo przepisów. Podstawowy przepis jest taki, że dotyczy to Datomir, a to jest w ogóle. Wprowadzili coś, co w ogóle nie ma tam żadnych zasad.
Nie mogą zmyślać, co chcą.
Które mogą powracać, mogą jako duchy się objawiać, mogą przywoływać zombie, jakby jesteśmy zupełnie w. Zawsze z Datomir to jakby nie działają zasady jakby takie oryginalne Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. Plus drugi przepis. No już tyle osób powróciło po śmierci, że jakby lista jest dopiero co w Obi-Wanie jakby został zabity wielki inkwizytor, po czym w ramach tego samego serialu wrócił i powiedział haha.
Okej, okay, to było najgorsze.
Ale nie umarłem i nie wytłumaczę wam czemu, chociaż jakby zabiliście mnie w tym serialu.
Bo miał dwa żołądki, Jędrek. Internet już wytłumaczył.
Dwa żołądki to trzeba mieć, żeby być w stanie przetrawić te po prostu.
Głupoty.
Głupoty. Więc nie. I też jej ostatnie zdanie było o czymś, coś z tym, że mam tam dużo żyć jeszcze.
Tak.
Więc było jakby takie bezpośrednie odniesienie do tego, że nie powinna już żyć.
I ona...
Więc nie jest to tak, że oni ignorują kanon, tylko tak bardziej, wiesz, reinterpretują pewne rzeczy.
No i gdzieś wytłumaczą po prostu, co się konkretnie wydarzyło, nie? Pewnie kiedyś. Czytałem,
że laska, która podkłada głos pod nią, powiedziała, że jeszcze będzie teraz, że Asajj Ventress teraz pojawi się jeszcze w jakiejś formie.
Niech się pojawia, to jest świetna postać. Po co ją zabijać w książce w ogóle i tak sobie
no takie i to
problemy
chyba, to
robić?
Jest zazwyczaj chyba ta główna motywacja w Gwiezdnych Wojnach, tak jak zrobili z Darthem Maulem. No chyba już na tym etapie nikt nie ma pretensji, że on wrócił.
To jest
nie?
Najlepsza, że to
a już powrócić przeciętego na pół.
Zapomniałem. To... Widzisz, ja już tak mam wrytego tego Dartha Maula, że on przeżył po prostu. W sensie jakby, że on nigdy nie umarł, dopiero jak go Obi-Wan raz ciachnął na Tatooine.
Jeszcze był półpająkiem, więc...
To było świetne, to był najlepszy pomysł w ogóle w Gwiezdnych Wojnach ever. A też było super, uważam, że najlepszą Voltą jest, no nie wiem, czy kiedyś o tym gadaliśmy w tym podcaście, ale chyba tak, przy okazji podsumowywania siódmego sezonu Wojen Klonów, że coś niewiarygodnego też stało mu się po śmierci, ponieważ przed śmiercią wypowiedział trzy słowa, a po śmierci, że tak powiem, morda mu się nie zamykała i on przez cały czas mówił bardzo wiele słów.
Monologista się z niego
On w siódmym sezonie ma kilka takich naprawdę monologowych, wielkich scen. I myślę się, o wow.
Nie, ale w ogóle,
i w Rebelsach też bardzo dużo
mówiono. Mówię, że jest to też bardzo ciekawa postać.
To prawda.
Wszystko, co się z nim dzieje w serialach, to, że on staje potem na czele tych syndykatów zbrojnych.
Taką buduje trzecią drogę.
Trzecią drogę, tak.
W imperium.
No tak, w sumie jak Hołownia były mnich. No. Wszystko się zgadza.
I też był półpająkiem. Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza.
Jest to dokładne odzwierciedlenie rzeczywistości. Jędrek, ja mam jeszcze notatkę z tego odcinka o Asajj Ventress, żeby się przestało uśmiechać, because it's disturbing. Jak się uśmiecha, jest to takie super nie ten, bardzo też ciekawe. No i ona ale, po prostu na koniec tego odcinka, kiedy no, nie wiem, daje mi jakieś informacje, czy nie daje, czy tylko prosi, żebym spotkała.
Raczej sugeruje, że ja to tak zrozumiałem, że ona sugeruje, że Omega nie ma nie ma mocy.
Mhm. I się pakuje i odlatuje. Mhm. Tyleśmy ją widzieli. To jest takie underwhelming, nie?
Tak.
Jak na umieszczenie w zwiastunie?
Ja tu widzę dwie ścieżki. Albo ona dołączy do ataku na Tantis, który będzie finałem tego serialu.
No musi być.
No muszą uratować klony, muszą zniszczyć tę bazę, no bo musi ten projekt Necromancer jednak upaść na jakiś czas. Więc albo ona dołączy do tej zgrai, która, jak rozumiem, zostanie zebrana, żeby przeprowadzić
ten atak. Albo niech to się źle skończy, po prostu dla Bad Batch, niech projekt Necromancer rozkwitnie po tym.
Ale nie może rozkwitnąć.
A, bo oni potem jeszcze Grogu muszą złapać. Żeby
no nie może rozkwitnąć ten projekt, bo on dopiero rozkwitnie na Exegol.
Tak.
W sensie wiemy z The Mandalorian, że oni o tym projekcie cały czas gadają
po upadku
Imperium jeszcze. Ale więc musi Tantis moim zdaniem jednak zostać zniszczone. I albo Asajj Ventress będzie brała w tym udział, albo zobaczymy ją jeszcze w tym roku, tylko że w innym serialu. Bo wydaje mi się, że to też jest taka ścieżka otwarta, żeby ona miała taki trzyodcinkowy ark w Tales of the Jedi. Tak jak miał Dooku jej mistrz.
Bo w tym roku jest Tales of the Jedi i ja ciągle o tym zapominam.
A nie myślisz, że to byłaby fajna postać?
A mi się podobało pierwsze Tales of the Jedi, więc nie wiem, czemu
no tak, ale myślisz, że to byłaby fajna postać, tak jak Dooku był w pierwszym sezonie, to
Asajj
Ventress i pokazać ją jako młodą, pokazać ją jako tą właśnie z kujnanym włosem i jako tą, którą teraz zobaczyliśmy.
Tak, tym bardziej, to jest taka postać, którą jakby nie zaszkodzi ją jeszcze raz przybliżyć tym, którzy wiesz, nie oglądali Wojen Klonów, nie na przykład. Nie, w sensie spoko, można ją. Można
no, pokazać. Ale też niech zostanie już narysowana, już nie musimy, wiesz.
No, no, to ty nie. W sensie ona będzie jeszcze w live action, tu się nie martw. Spokojnie.
Nie.
No, w czymś
ja
się
obstawiam, że będzie w Tales of the Jedi.
W czymś się pojawi, na przykład mogłaby się pojawić w drugim sezonie Andora, ale to się pewnie nie wydarzy. Czyli obstawiasz, że w tym sezonie jeszcze ją zobaczymy na koniec.
W tym roku, że ją zobaczymy.
W tym roku, ale niekoniecznie w tym serialu. Gwiezdne Wojny nas wykończą. Ale okej.
A ty jak myślisz?
Ja myślę, że ona się pojawi, w sensie, jeżeli się nie pojawi razem z tymi dwoma senatorami sprzed paru odcinków, na koniec żartuję z tymi senatorami, ale po prostu no takie to by było trochę, to jest troszeczkę za mało jak na, wiesz, w sensie jasne. Technically jest w tym serialu i dostała odcinek i tam jest, ale ten odcinek był po prostu, to nie jest dobry odcinek, nie? To nie jest w ogóle nie jest to ekscytujące, to nic tam nie wprowadza, właśnie nie wprowadza nam żadnych informacji, których my już nie wiedzieliśmy, dodaje trochę pytań, ona nie odpowiada na nic, ta Asajj Ventress, o wszystko zapytana, co my mamy te pytania do niej, to ona nie odpowiada na żadne z tych pytań, tak, tylko też, tam, też tam
to,
kręci.
Też mnie to zirytowało, bo to jest takie typowe w Gwiezdnych Wojnach, takie przeciąganie wszystkiego, no. Nieskończoność tych sekretów.
Więc ja
obstawiam... Też nie każda postać jest w stanie wytrzymać takie przeciąganie. Tak. Nie?
No już na pewno nie, wiesz, Asajj Ventress, w sensie ostatecznie to jest jakby sprawna asasinka, my się nie zastanawiamy nad tym, czy to jest teraz, wiesz, ona nie musi być jakąś super pogłębioną postacią, chociaż tak jak mówię, ona była fajna w tych Wojnach Klonów. Ja w ogóle...
A ona ma swoje słuchowisko, słuchowisko, które czytała, czyli Dooku.
Aha, Dooku Jedi Lost.
Stracony La Jedi.
To prawda.
Gdzie ona jest
to prawda.
Główną postacią tego.
To prawda. No więc widzisz, fajna postać, tylko że co tutaj...
Fajna, no wiesz, same komitywa z Dooku już sprawia, że jest fajna, bo Dooku jest fajną postacią.
To prawda.
Więc fakt, że ona była jego uczennicą, też jakoś ją wywyższa w moich oczach. No tak, i Omega chyba nie będzie czuła na moc.
Chyba nie będzie, ale czy w takim razie, czy Asajj Ventress jest teraz po dobrej stronie mocy, czy po prostu znalazła żółty mecz Rey?
Asajj Ventress jest matką Rey. Teraz jak Ahsoka po prostu.
Ale jest jeszcze żółta.
No, ale chodzi mi, że jest, nie jest Jedi, ani nie jest Sithem. Zresztą nigdy nie była Sithem, więc...
I nigdy nie była Jedi.
Mhm.
Czyli moglibyśmy jednak powiedzieć, że ma mały kryzys tożsamości, jak tytuł odcinka 10. O którym będziemy rozmawiać teraz.
Tak. Chociaż jest to kryzys innej postaci, czyli Emery Kern.
Tak.
Doktor.
Tak, doktor Emery Kern, która, jak rozumiem, tylko tutaj mnie upewni w moim przypuszczeniu, możliwe, że o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, ale nigdy nie zawierzę, żeby sobie powtarzać wiedzę. Ona
to jest główny slogan Gwiezdnych Wojen. Ona
jest klonicą Jango Fetta też, tak?
Ona jest Omegą, tylko że przyspieszoną być może, a być może normalnie się rozwijającą, tylko wcześniej stworzoną.
A, okej. Okay.
No w sensie właśnie, z tego odcinka, z jej rozmowy w tym odcinku z tą główną winowajczynią tych wszystkich klonerskich po prostu bredni, w jakich tkwimy, czyli Nala Se. Wynika, że ona była jej jakąś asystentką. Po prostu,
tak. No ale i przez to nie była nigdy dopuszczona do wszystkich informacji z projektu
Necromancer.
Tylko dopiero teraz odkrywa, że tak naprawdę to, na czym ona pracuje, to są dzieci przetrzymywane w skarbcu wielkim.
No tego też nie widzieliśmy. Widzieliśmy, no, że imperator odwiedził placówkę i właśnie wszedł tam.
Stanął w tym kółku do dostania dla Sithów.
Ale też przeszedł przez te wszystkie te takie korytarze z gier, z tymi po prostu polami siłowymi. Ale nie wiedzieliśmy, że tam są dzieci faktycznie.
A propos tego, co powiedziałeś wcześniej, czy jest to serial dla dzieci, ponieważ...
Znaczy ten odcinek, Identity Crisis, to jest taki mrok. Ja myślałem, że początek tego sezonu, kiedy Omega była na Tantis i był ten świetny odcinek, nie? Ten taki ta powtarzalność tego jej uwięzienia, jakaś straszna depra, ale ten odcinek to jeszcze łącznie z tym, że zaczyna się to od porwania tego dziecka, które jest kotem.
I Cad Bane, przepraszam, ale Cad Bane morduje jego matkę. My od tego zaczynamy w ogóle ten odcinek. Ale przepraszam, ale ten jego...
Kotka.
Jego,
to jest jeszcze kotek w dodatku.
To jest kotka, tak. I on nie miał tego swojego lasera set to stand. W ogóle nie.
Nie, to była egzekucja.
Nie, no zamordował matkę, porwał dziecko i porwał je właśnie do tego medycznego obozu kloniarskiego.
No, child abuse.
Tak, jest
child abuse planet.
Hardcore na maksa. No i tam są, dokonuje się jakichś testów tak na dzieciach.
No przede wszystkim bardzo dużo krwi im się pobiera. Bardzo dużo krwi im się pobiera. Na tym polegają testy w tym świecie. Bardzo dużo krwi.
Bardzo dużo krwi się pobiera, no bo jak rozumiem, doktor Hemlock razem z doktor Carr, profesor Hemlock, tak? Bo jakiś...
Nie, on też jest doktorem.
Okay. No to doktor Hemlock i doktor Carr.
No bo nie ma profesorów w tym świecie, wiem, że są doktorzy, ale profesorów chyba nie ma. Jest doktor Afra też, nie?
Jest doktor Afra. Jest dyrektor Krennic. Ale faktycznie profesora jeszcze chyba nie spotkaliśmy.
Też nie wiem, bo w komiksach u Afry tam jest dużo tych archeolożek.
Może
tam
być jakiś...
potem, tam mogą być jakieś profesorki. Anyway. Oni są doktorami.
Skończę w ogóle, jak skończę drugą serię Wysokiej Republiki, to chyba wskoczę do Afry.
Zobaczę, Afra jest najfajniejsza z tych teraz głównych serii komiksowych.
Co tam się dzieje? A zacząć od początku, czy...
Znaczy ja czytam tą nową serię, tą, okay. Co po polsku wychodzi.
Okay.
Jak ona jest dobra już.
Okay.
I podróżuje z byłą żoną w Hana Solo.
A tak, pamiętam. Sansą. Ona też miała swój osobny komiks, prawda?
Tak, on też wyjdzie w Polsce w tym roku.
Tak. No. Okej, okay. Słuchaj.
Doktor Afra jest najfajniejsza, bo tam się takie robią, to jest taki, od czapy tam są jakieś artefakty.
To magiczne. Mi się podoba, bo ja lubię takie Indiana Jones, wiesz, po prostu Indiana Jones magia, to mi się podoba. Słuchaj, wracając do testów na dzieciach w laboratoriach i w obozach koncentracyjnych.
Gwiezdne Wojny dla dzieci, Anno Domini 2024.
Więc Cad Bane po tym, jak zamordował matkę tego dziecka, zabiera i zawozi do tego obozu.
Lista Schindlera po prostu. No i... Lista doktor Emily Carr. Kogo uratuje? Ale czy słuchaj, więcej niż Schindlerowa?
Schindlerowa. Słuchaj, no bo tam jest właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, film o Irenie Schindlerowej miał taki tagline, że ona uratowała więcej Żydów niż Oskar Schindler. No i właśnie teraz pytanie, co zrobi w obliczu tego kryzysu moralnego swojego własnego doktor Carr, która odkryła, gdzie pracuje, dla kogo pracuje.
Whistleblower ona może teraz być.
Nie? I ona jeszcze, Jędrek, ona ma jeszcze taką scenę, gdzie to dziecko się jej pyta, kiedy wrócę do domu, bo tam na lasce miała się dowiedzieć, a on mówi, to się nie dowiedziała, bo już nie pracuje. A ty się możesz dowiedzieć, kiedy wrócę do domu? Tak, Jesus, się dzieje?
Dobry odcinek to był. I w ogóle też jej spotkanie z Cadem Bane'em było naprawdę upiorne.
No.
Ta cała wymiana tego dziecka za pieniądze. I zresztą to dziecko, powtórzę po raz trzeci, jest kotkiem.
I jak on mówi do niej, zadając te pytania, zdradzasz więcej niż byś chciała. Ach, ten Cad Bane.
Dobry Cad Bane.
No fajnie, ale tu też jest
to fajne. To też tak marnie skończył, nie? W Book of Boba Fett. Już nawet nie mówię, jak skończył, tylko że w tym serialu skończył.
Że w tym serialu skończył, to jest najgorzej. No wiem, tak. A to właśnie on jest fajny, bo on jest fajny, jak jest obdarty z tej takiej, wiesz, że dookoła się dzieje komedia, bo on zawsze był takim mrocznym bohaterem, ale w tym odcinku chyba to jest faktycznie jego takie najmroczniejsze w ogóle wydanie, nie?
Mm-hmm.
Bo nie wiem, czy widzieliśmy go wcześniej, żeby robił aż coś takiego. W sensie, naprawdę, no moim zdaniem...
Nie, on raczej na Jedi polował, właśnie, Wojna Klonów. Nie?
I moim zdaniem jest jakaś różnica jednak nadal w tym, jak się po prostu poluje na Jedi, którzy są tobie równi, są jakimiś dorosłymi, którzy mają broń. Niż jednak, jak się poluje Jędrek na dzieci.
No tak, tak.
Jędrek na dzieci.
Ale to też cały ten wątek bardzo kieruje w stronę tej nieopowiedzianej historii. Mhm. Właśnie tej ukrytej ścieżki. Jak to jest po polsku? Hidden path.
Nie wiem.
No to
przynajmniej. Ona jest trochę...
Bo to chodzi mi, że to nie zostało powiedziane, ta historia. Dostajemy tylko takie sygnały, że była ta ukryta ścieżka. Ale nie... To też się pojawia chyba właśnie w Jedi Survivor, bo w sumie trochę ukrytą ścieżką jest robi ta mistrzyni jego na Jedzie. I się zastanawiam, czy to jest jakiś komiks, który nas czeka, czy to jest jakaś animacja, która będzie o tym? O tych ludziach, którzy ratowali dzieci.
Dobra, od razu przejdźmy do tego, albo przejdziemy tam jednak na koniec, okej? Okay? Mm-hmm. Będziemy jeszcze rozmawiać o nadchodzących animacjach i...
Tak czy siak, 10 odcinek bardzo fajny. W tak, ogóle tam... wszystko, co się na Tantis dzieje, jest świetnie zrobione.
Wszystko jest świetne.
Ta planeta jest przerażająca, przerażający jest ten Hemlock. W ogóle ta jego, jego rozmowa z Tarkinem też bardzo fajna.
Tak, bo to właśnie chciałem o tej rozmowie.
Nie, te tam imperialni po prostu, kto więcej wie, kto jest bliżej ucha imperatora. Nie?
To jest jedna rzecz, że taka jest trochę przeciąganka właśnie o tym, że jeden próbuje od drugiego wyciągnąć informacje, ale mi się najbardziej podobało to, że jednak że znowu serial dla dzieci, a tamten jakby ten telefon głównie jest po to, że on się go pyta, coś tam mu mówi, że... w sensie, że ten chce dodatkowe fundusze jakby na prowadzenie swojego. Ja sobie zanotowałem, że on pyta dodatkowe fundusze na robienie zła, bo już się kończą.
No tego turbo zła.
Tak? Ja, oni robią turbo zło, a turbo zło wymaga turbo funduszy. Więc on dosłownie go o to pyta. No i to tak. No i widzisz, i on jest tym konsekwentny, dr Hemlock. Nie? Po prostu chce czynić zło i to jest zło absolutne. A ta frajerka, doktorka Kar, się łamie. No.
No tak, i na końcu daje zabawkę dziecku.
Daje dziecku zabawkę, co jest nielegalne jednak w tym świecie.
No na tej planecie zdecydowanie.
Ale cieszy mnie to, że tak jak mówię, wracając do początku z kolei naszego odcinka, cieszy mnie, że właśnie dziś rozmawiamy o tym, no bo ten odcinek, odcinek 10 i już w sumie w konsekwencji odcinek 11, to idealnie się łączą, jakby można pominąć w sumie te odcinki, które są między odcinkiem 3 a 10. Oczywiście nie róbcie tego, obejrzyjcie wszystkie po to, żeby wysłuchać naszego omówienia, którego właśnie wysłuchaliście, jeżeli jesteście tu. Ale no taki, w sensie wiesz, no to jest taki, jeżeli to jest mięso tego sezonu, no to jest fajne, tak jak mówisz, to wszystko, co się dzieje na Tantis i ci bohaterowie i cały...
Tylko niech oni już naprawdę powiedzą nam wszystko wprost.
Na pewno to się
nie stanie. Koniec tego serialu. Projekt Necromancer. Chodzi o to, że imperator chce stworzyć klony siebie, które będą w stanie mieć dostęp do mocy. O to chodzi, żeby już ten plan został powiedziany, żebyśmy już nie musieli się martwić, że jest jakiś kolejny serial, który jeszcze będzie tę zagadkę, która nie jest żadną zagadką, rozwijał. Bo wydaje mi się, że ten serial jednak w znacznej mierze plus The Mandalorian już tę historię wypełniły. W różnych planach czasowych też, bo The Mandalorian jakby pokazuje, że to jest kontynuowane z Grogu po upadku Imperium, ten projekt. Nie? Chodzi mi, że muszą już to wszystko wprost powiedzieć, żeby już nie było tak, że tu jeszcze jest jeszcze jakaś zagadka. Nie, no ale nie można też przeciągać tej odpowiedzi na zdanie Somehow Palpatine Returned.
Jędrek, odpowiedź na to jedno zdanie będzie jeszcze trwało parę lat. Chyba, że byłoby super, jakby pod koniec tego sezonu pojawił się taki animowany Dave Filoni, który wychodzi, jak pamiętasz, jak na koniec Killers of the Flower Moon Scorsese. Drugi raz wspomniany zresztą dzisiaj w tym podcaście Scorsese, który wychodzi i tak do mikrofonu radiowego tłumaczy. Więc w zdaniu Somehow Palpatine Returned chodzi o to i o to. Rodzice Rey to tak naprawdę to i to. Omega albo Asajj Ventress.
Ja ci powiem, jak chcesz, by to się skończyło, żeby oni zniszczyli Tantis i jest tylko jedna krótka scena, jak Imperator ląduje na Exegol i ma, to teraz tutaj robię swoje mroczne eksperymenty. I mamy przede wszystko wyjaśnione.
I jest napisane, the story continues in the series Exegol, w której po prostu widzimy, jak Imperator, jest takie mięso, nie ma żadnego latania z jakimiś dziećmi po planetach, nie ma żadnych piratów, nie ma Cadda Bane'a, nie ma tego wszystkiego, tylko są Sith Acolytes, którzy napierdalają po prostu, wiesz, budują wielkie struktury, ten buduje te wielkie statki.
Zakopują te niszczyciele w tej
zakopują w ziemi, są knucia, jest po prostu, wiesz, przyjeżdża nawet Oczy z Bestuna, są no rodzice Rey.
Snoke. No.
Snoke jest robiony i to jest ten
Snoke
serial.
Ze swoja, no.
Star Wars Exegol. Tak. Dobrze, że nas słucha Bob Iger i Kathleen Kennedy, to wiedzą, co się zabrać następnym razem.
I to dla dzieci serial.
Nie, no to jest animowane i dla dzieci. A główny bohater ma takiego małego pamperka pluszowego na tym
może, może ten kotek będzie właśnie.
Albo wszystko jest w ogóle z perspektywy jakiegoś takiego kotka. Peta Palpatina. Który nam to, wiesz, który to wszystko ogląda. Nie? Taki puchaty, miły, z takimi dużymi oczami. Jędrek, Point of No Return to ostatni omawiany przez nas dzisiaj odcinek, który
zabił zabił.
Statek.
Statek. Marauder. RIP.
Zniszczony Marauder. To w sumie niewiele więcej zapisałem. Oprócz tego, że też właśnie w tym serialu The Gdzieś jest.
Ale to jest to super wielkie wydarzenie, ponieważ jest to jednak ich dom.
To
ten
prawda.
Statek. To tak jak Din Djarin stracił.
Razor Cresta.
Również przez klony, bo przez Boba Fetta akurat stracił, nie? Więc innymi.
Klony tylko wszystko niszczą, Jędrek. Czy to jest wniosek, który mamy wyciągnąć z tego serialu?
Mm-hmm.
Chyba tak.
Więc tak.
No ale słuchaj, też ważne w tym odcinku, oprócz tego, że widzimy wielką masakrę właśnie na cywilach, gdzie jest zniszczona ta przystań i to wszystko, no, mega, mega rozpierdol. No to przede wszystkim...
Grecji. Nie z powodów finansowych tym razem.
A poczekaj, bo to wszystko dzieje na pubu, prawda?
W Grecji.
No tak, bo niszczą te Grecję, to pubu. No słuchaj, więc przede wszystkim w tym odcinku najważniejsze jest to, że to jest, że Omega tak symbolicznie porzuca swoje dzieciństwo. Zostawia swoją zabawkę i zostawia okulary Teka.
Teka.
Zostawia u tej dziewczynki, która jest chyba córką burmistrza. No i zostawia tam te swoje artefakty dzieciństwa. No i jakby mówi, że no to pa, ale może się jeszcze kiedyś zobaczymy, a może nie. No i co się dzieje, Jędrek? Co się dzieje później?
No, oprócz tego, że Parszywa z Graja dostaje po dupie.
I to
każdy
jak?
Każdy po kolei zostaje wyeliminowany.
Wrecker leży nieprzytomny.
Chociaż uratował Gonka. Jakby zginął Gong, to no, dopiero by były,
no sorry, Maraudera,
high stakes. Nie?
Maraudera nie uratował, no więc to prawda, to prawda. Więc chociaż Gong przetrwał, Hunter też dostał.
No spektakularnie wpadł do wody.
Dostał po łapach, no i...
A Crosshair nie dobiegł i taki, nie dostrzelił.
Właśnie tak będzie, takich nie douratował ich trochę, no. Ten Crosshair. No ale Jędrek, no to wszystko to są małe miki, przy tym, że widzimy, że na sam koniec, po raz kolejny w tym serialu, ktoś uprowadza Omegę.
No tak, już chyba ostateczny raz.
No już, miejmy nadzieję. I co? I zabierają na Tantis, tak?
Oczywiście. Zabierają już do tego raz 4-odcinkowego finału, który się rozpoczął.
Mam nadzieję, że to teraz tak wygląda.
Na Tantis. Czyli wraca tam, gdzie była na początku tego sezonu.
Mhm.
I tak jak powiedziałeś, niewiele się wydarzyło, bo nadal nie wiedzą, czemu ona tam była za pierwszym razem.
Bo oni, jak rozumiem, oni nie wiedzą do końca, bo ona chyba też sobie nie do końca zdaje sprawy z tego, co się dzieje na Tantis, Omega sama.
No nie, no wiedzą, że są eksperymenty na klonach.
Więc oni wiedzą tyle, co Omega, tak? Oni nie wiedzą
i Crosshair, który też tam był.
No, nie wiedzą o tym całym obozie koncentracyjnym i o tym wszystkim, ale też nie wiedzą właśnie o tym, że, bo jak rozumiem, ona jest też, ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcę, żebyś mi dotłumaczył, rozumiem, że ona jest potrzebna po to, żeby mieszać jej krew z krwią.
Ja myślę, że jej krew.
I to wtedy przenosi.
Ja myślę, że jej zdolność to jest. Bo ona generalnie przez cały ten serial wykazuje się takimi zdolnościami empatii. No tak, no co się śmiejesz.
To jest bardzo ważna zdolność moja.
To jest zły człowiek. Jak można zaśmiać się z empatii?
Nie. Ja wszystkim polecam empatię, naprawdę. Wszystkim osobom, które nas jest.
Słyszałem, że jest świetna.
Słyszałem, że jest świetna.
Takiej empatii i dostrajania się do innych ludzi. Bo ona kogo nie spotyka, to widzi w nim dobro albo wierzy w tą osobę i jakoś dzięki temu zauważ bardzo wiele osób, łącznie z takimi jednak osobami, które dotychczas były znane z bycia wrednym, jak Fennec Shand czy Asajj Ventress, jednak są Team Omega. Jakby ona jakoś jest w stanie do siebie przekonać, one się jakoś adaptują do niej. Widzisz, ona jest empatką, adaptatorem.
Crosshair to samo, no.
Crosshair tak samo, dokładnie. I pewnie w tych wszystkich odcinkach przez te 3 sezony było pełno takich postaci. I trochę moim zdaniem to jest jej jakaś taka umiejętność, że ta jej krew w pewnym sensie też jakby będzie adaptować tą krew tych Jedi, żeby można było ją sklonować.
Oh, wow.
W wyższy poziom magii krwi.
Wow. No okej, bardzo mi się podoba ta teoria. I okej.
I że to też była jakaś, jakiś rodzaj defektów w tym klonie, który sprawił, że ona też jest Bad Batch, tak jak każdy z nich ma jakiś defekt.
Okej, okay. I teraz już teraz tak
jeszcze... jej defektem jest bycie dobrym.
Dobrym, w tym złym świecie, w którym żyje, tak? W tej potwornej galaktyce wypełnionej ludźmi chciwymi i takim pokroju tego kolesia, z którym wygrała w karty. Ale tak, i tak technicznie to będzie wyglądało tak, że imperator chce ją w cudzysłowie, bo on chce ją, kogoś, kto, albo jedno z tych dzieci, i chce sklonować siebie i do tego klona wkleić swoją, jej krew, bo ta krew przenosi midichloriany.
Tak. Tak. Ale... jej krew jest jakby przekaźnikiem. No bo oni też w tym odcinku poprzednim o tym rozmawiają już wprost, że to chodzi o to, że jej krew jest niezbędna, żeby można było...
Ale to czyją krew się z czym wymiesza wtedy, żeby ten nowy Palpatine miał moc?
A już mnie nie pytają o takie szczegóły.
Dlatego cię pytam technicznie, jak to będzie wyglądało.
Krwiodawstwa.
Okej, okay, może dowiemy się tego w serialu Exegol, bo...
Plus wydaje mi się, że też nie jest tak, że na Tantis jedynym sekretem jest projekt Necromancer. Wydaje mi się, że też będzie jakiś jednak sekret związany z tymi asasynami. Bo to chyba też jest jakiś projekt Hemlocka, żeby wytworzyć żołnierzy. Czy on, nie wiem, czy on chce zrobić to samo, co wiele lat później zrobił w The Mandalorian, zrobił Moff Gideon. Moff Gideon, który chciał, nie wiem, czy pamiętasz, sklonować ostatecznie siebie, ale
nawet sklonował się.
W sensie tak, ale żeby posiadać moc jeszcze do tego.
No, czyli to co...
Ale tak, ale czy Hemlock też nie chce stworzyć klonów? Nie miał mocy. Czy Hemlock też nie chce stworzyć żołnierzy, którzy są klonami, ale posiadającymi moc też? Jako taki jakiś super turbo oddział dla imperatora, takich, wiesz.
Może.
Sith Commando.
Może. Może, ale nie gwarantuję. Tak jak mówię, dowiemy się tego wszystkiego w serialu Star Wars Exegol.
Chodzi mi, że chyba na Tantis nie będzie tylko chodziło o imperatora i Necromancer Project, tylko będzie też dotyczyło to coś bezpośrednio klonów.
W sensie, czyli jakiś eksperyment na klonach. Dodatkowego tego. No to mówię, to już mnie tak bardzo nie jara, to jakieś dodatkowe, bo już jest tyle tych klonów różnych, różnistych, że po prostu już ten. Ale powiedz mi tak już, dobra, zamykając teraz tą, skoro już trochę pospekulowaliśmy o tym, jak będzie wyglądał finał tego sezonu, który będzie zresztą za niecały miesiąc, tak? 1 maja. Nie 4 maja z jakiegoś powodu, ale 1 maja. I
z tego powodu, że 1 maja wpada w piątek.
To nie jest środa.
W środę właśnie.
I nie da się wypuszczać, nie ma takiej technologii, żeby wypuszczać rzeczy w piątek na Disney+. Ale tak serio, już tak poza wszystkim, odpowiedz mi na pytanie też, przepraszam, że się cię tak przepytuję trochę jak na policji, ale to są ważne wszystko, że są sprawy. Czemu się Disney nie zdecyduje na coś takiego? W sensie jakby zróbcie dla nas serial Exegol. Nie? Już tam pomijam, co się ma tak nazywać i jakie mają być technikalia tego serialu, ale w sensie, żeby to był taki serial mięso. Nie? Chcemy znać odpowiedzi na te wszystkie pytania i tak będziecie robili pełno seriali. Why not? Nie musi tam być, wiesz, właśnie to jest taki serial, w którym nie musisz mieć Luka, a może, no nie wiem, możesz zrobić co chcesz z tym serialem, nie?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
Mamy trzy sezony serialu, który jest o klonach i teraz właśnie chciałem wrócić do tego, o czym, co tak tajemniczo zapowiedziałem, jak Asajj Ventress, która nie odpowiadała na pytania z kolei, no że wygląda na to, takie są ploty, że powstaje kolejny serial jednak, animowany.
A czy to będzie tak, że on, że możemy się spodziewać, że on wypączkuje z tego serialu, tak, tak. Jak The Bad Batch wypoczkowało z...
Tak. I że to będzie serial po prostu o tych Rexach, Wolfach i tak dalej, jak oni się mają przez następne te 10 lat.
Gdzie? No ale co oni robią w tym czasie?
No są takimi właśnie, wiesz, guns for hire, nie?
To już wolałbym, żeby to raczej zrobili o tej Asajj Ventress, żeby ona miała serial o tej ukrytej ścieżce.
Ja też bym wolał, ale...
Bo skoro ona się tak pojawiła tu jak The Bad Batch, to może będzie to o tym...
No widzisz, bo zobacz, to by było świetne, no taki
nie dość, że ona się pojawiła, to pojawiły się faktycznie dzieci posiadające moc, które są teraz w niebezpieczeństwie, więc jakoś może w tą stronę pójdzie, że teraz... Skończy się historia klonów, a teraz kto dalej jakby ciągnął te zalążki rebelii, tylko w tym wypadku, żeby ratować już nie klony, tylko dzieci Niedoszłe Jedi i dzieci.
To by było doskonale.
No i tam jakiś klon oczywiście może w tym brać udział.
Ale tylko dwa. Tylko Rex i Wolf. Już cała reszta nie może w tym brać udziału.
No, myślę, że Omega zginie na przykład. To chyba jest niemożliwe, żeby zabili główną bohaterkę.
Nie, no, nie mogą dzieci zabijać.
Dziecięcą.
Są, właśnie widzisz, w ostatnim odcinku popełniłem ten sam błąd. Powiedziałem, że nie można zabijać dzieci w Gwiezdnych Wojnach. To jest nieprawda. Bo Anakin zamordował pełno dzieci, na co zwrócił ktoś, kto, tak. Uwagę ktoś, kto komentuje. I no, ale chyba się nie zabija głównej bohaterki.
Nie, no nie w animacji, no nie.
A byłoby świetnie, jakbyśmy dostali taką scenę takiego i wiesz, takiej rzezi Omegi.
Ale
żeby wyciągnąć z nią krew. Super, dlatego że przynajmniej ten serial zrobiłby coś, czego bym go bardzo pamiętał. Mhm. A tak jest.
Nie podsumowuj, bo jeszcze 4 odcinki.
Jeszcze 4 odcinki i.
Ale no. Na pewno towarzyszy mi emocja do brzegu i do widzenia.
Tak. To jest w ogóle tytuł ostatniego odcinka, bo już ujawnili tytuły. To jest do brzegu i do widzenia. I przedostatniego i ostatniego, bo to jest dwuodcinkowy finał taki ten. Nie, no, ale to chyba tak jest, tak? Rozumiem, że zgadzamy się tutaj, że te 4 odcinki ostatnie to jest finał, tak? To nie jest tak, że będziemy, że teraz, że oni za tydzień wylądują gdzieś, jeszcze nie, muszą paliwo naładować.
Nie, no teraz muszą zebrać ekipę, żeby, no bo nie mogą. Oni też zostali właśnie pokonani, zniszczono im statek. Oni teraz pewnie przez 2 odcinki będą zbierać ekipę.
Och,
muszą dowiedzieć się, gdzie w końcu jest to Tantis. No i tam polecą, po prostu jakąś zgrają i będzie jakaś wielka bitwa. I obstawiam, że Tantis wyjdzie, nie wyjdzie cało z tego.
No dobra. No dobra.
Natomiast jest bardzo taki kameralny ten trzeci sezon.
Bo jest też bardzo ciemny i znowu po prostu nic nie widać, tak jak w sezonie pierwszym i drugim. Ale naprawdę scena jak
kameralny w sensie taki, że już opowiada taką na pewno mikrohistorię, że to tak się wszystko zmniejszyło teraz do klonów już tylko i wyłącznie, nawet nie wszystkich, tylko tych, których.
No tak, ale jakby w tle jest ta główna, rozumiem, w tle jest ta główna historia i to będzie takie ważne, bo to, no tak trochę było też w pierwszym sezonie, nie? Że to też było niby tak zeszło na nich i w drugim też zeszło na nich, a potem znowu była to większa historia. I tutaj też tak będzie, że rozumiem, że to się już wszystko rozbije. Te ostatnie odcinki będą już naprawdę takie, no muszą być jakieś wielkie, no bo
no,
to.
A jeśli im się uda powstrzymać projekt Necromancer, no to jest duże osiągnięcie dla klonów.
Nie? Ale zobacz, jak to działa, jak się nie wie tego wszystkiego, że to ma dotyczyć Imperatora i klonowania jego i tak dalej, nie? To czy to działa jakoś tak, że to jest interesujące w ogóle dla osób, które miałyby na to patrzeć, mają, okej, my w sumie nie wiemy zupełnie, o co chodzi.
Ratują też klony, które tam są.
Okej, ratują klony, ale jakby, okej, oprócz tego się dzieje jakiś tajemniczy projekt, ale my nie wiemy, jakby, rozumiesz, my to wiemy, ale ja też oczywiście nie mam pojęcia, jakie osoby oglądają Gwiezdne Wojny. Czy się zdarzają aż tak przypadkowi widzowie
do serialu? Na pewno nie, ten serial nie jest oglądany przez przypadkowych widzów. Nie wiem, jakie dzieci oglądają ten mroczny, ciemny serial, w którym są takie odcinki jak Identity Crisis. Raczej to jest dla pokolenia nie jakichś płatków śniegowych przyszłych, nie? Jeśli przejdziesz przez takie w dzieciństwie seriale.
To potem masz po prostu twardą dupę, żeby oglądać dalej Gwiezdne Wojny. Jędrek, a propos oglądania dalej Gwiezdne Wojny, za 2 miesiące, 2 chyba tak, czy 5 czerwca, premierę będzie miał serial Akolita, a nie Akolitka, bo polski tytuł to Gwiezdne Wojny Akolita. Serial ma 2 plakaty już na tym etapie. Pierwszy, który jest świetny.
Z takim z tym krwawym mieczem.
Krwawym mieczem, który nie, jakby zamiast klingi mamy taki ślad
krwi.
I tagline, że coś złego czai się w mroku.
Boże, jakiś... by to nie była krew Palpatine'a, która będzie klonowana, bo już
No i ten serial ma też 2 plakat.
Jak Gwiezdne Wojny z Jurassic Parkiem, nie? Nachodzą. Jak powróciły dinozaury, jak powrócił Palpatine?
Nie chcę nic mówić, ale szef wytwórni Universal, która tworzy serię Jurassic Park, jest prywatnie mężem Kathleen Kennedy, która tworzy Gwiezdne Wojny, więc ja tutaj myślę, że mogą pewne idee przepływać przy obiadach między nimi. Słuchaj, i tak, wypuszczono też 2 plakat, już taki oficjalny, Akolita, tak, w którym osoba stoi, ten, i wygląda to jak plakat do Obi-Wana. osoba patrzy i stoi tyłem i patrzy w pustynię. No i to jest plakat, który przyznam, w ogóle mi się nie podoba, bo jest takim plakatem, wygląda jak taki jakiś fanowski plakat do Gwiezdnych Wojen, ten z tym mieczem jest fantastyczny, ale Jędrek, do brzegu, jak powiedziałeś, ukazał się też trailer. No i co ty na ten trailer?
Trailer nie był zachwycający. Mhm. Trochę to tłumaczy tym, że bardzo wcześnie uruchomili promocję, jak na dotychczasowe praktyki Disney Plus.
No tak trochę ponad dwa miesiące. W sumie.
No wcześnie.
W sumie, no tak, bo tak jak myślę.
Tak to miesiąc był.
Mandalorian był tak promocji. Zawsze z miesiąc przed. No. Mhm. To znaczy, że na pewno będzie następny.
Ja jestem bardzo napalony na ten serial. Jak wiedzą, mam nadzieję, osoby nas słuchające, jesteśmy obaj od zasadzie momentu ogłoszenia tego tytułu.
Tak.
I potem przez kolejne jakby stadia, jak się okazało, kto będzie showrunnerką, kiedy to się będzie działo, czy to będzie Wielka Republika, końcówka. Jestem fanem. Myślę, że zwiastun był dosyć mało porywający, bo to taki zwiastun, który nic nie pokazuje poza jakby klimatem, jakim się to będzie działo, takie mam wrażenie.
Od czasu ogłoszenia też dowiedzieliśmy się na przykład tego, że w ogóle poznaliśmy już po tym, jak ogłoszono ten serial, poznaliśmy Wielką Republikę, nie? Że już w końcu się tak dowiedzieliśmy, co to jest. No i to jest. To też jest interesujące o tyle, że to się, jak rozumiem, dzieje chyba takie 130 lat przed. Czy nie tak w tych książkach właściwie, które dostaliśmy.
Nie, tylko końców,
takie...
To jest chyba końcówka Wielkiej Republiki po prostu. Przejście z Wielkiej Republiki do tego.
Do zwykłej republiki.
Do republiki, do tego już okresu upadku Jedi, tak zwanego. No.
Do małej republiki. I to jest, słuchaj, jeżeli chodzi o live action. W ogóle chyba cokolwiek, co widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach, co się rusza. A nie, bo jest też serial Tales of the Jedi, nie, ten Young Jedi Adventures, co się nie liczy, to już jesteśmy w Wielkiej Republice.
On się dzieje tak centralnie w Wielkiej Republice.
No. Ale live action to jest pierwszy raz, jak się cofamy przed Mroczne Widmo. No i to jest w ogóle jakieś exciting. Ja ciągle tak myślę o tym serialu, że to jest w ogóle coś, co, wiesz, zaczyna Gwiezdne Wojny, to jest nowy starter. Od teraz to tak, jest episode one, nie? I myślisz, że co, coś chcesz pospekulować, co się tam będzie działo, o czym to będzie, czy myślisz, że zaserwują nam historię, co do której nawet nie ma co spekulować, bo będzie raczej, wiesz, zupełnie jakby nowym setupem, który jakby nie będzie nawet takim, ten serial nie jest po to, żeby nas wprowadzić w to, że wiesz, będzie Darth Plagueis, który trenuje Sidiousa, bo będzie to wszystko o czymś trochę innym, czy...
Będzie to o narodzinach Sithów, o ponownych narodzinach Sithów, na pewno. Taki jest tytuł. Mnie chyba najbardziej zaintrygowało, że w tym zwiastunie, wydaje mi się, dzieje się część akcji na planecie, na której skończył Luke, która jest tą planetą, na której była pierwsza świątynia Jedi. Ta taka skalista. Tam są sceny z tej planety po prostu.
Widzisz, to muszę uważniej obejrzeć.
Tam jest taka scena, że jest ta akolitka, czyli Amanda, aktorka Amanda. No nie pamiętam, jak się nazywa jeszcze. I ona i tam ktoś stoi
tyłem. Spotkaliśmy ją na.
I tam ktoś stoi tyłem do niej w czarnej szacie i stoi właśnie na tych takich skałach z Ankh-To chyba się nazywa ta planeta. Więc wydaje mi się to bardzo intrygujące, że Sithowie są jakoś związani z planetą, która jest kolebką zakonu Jedi. A która jednocześnie jest taka jak Dagobah, ta planeta.
No bo tam jest ta dziura, do której spadła Rey.
Właśnie dziura czarnej mocy, no. Czarnej strony.
Ekstra.
Więc
fajnie
myślę,
by było, jakby to
połączyli,
jakby Last Jedi dostał w końcu jakiś, wiesz...
Na pewno.
Jakiś uśmiech od Gwiezdnych Wojen.
No i też taki wartościowy. Więc to mnie na pewno bardzo cieszy, żeby pokazać nam Sithów odradzających się. Żeby to miało sens w historii galaktyki, to bardzo wielu Jedi będzie musiało zginąć. Bo jakby tutaj wiemy, że ten sekret musi zostać zachowany. Powrotu Sithów. Więc...
Bo to jest to, z czym się wkopał Lukas, że powiedział, że nie było od tysiącleci nie było i tak mówi to członek Rady Jedi.
No tak,
Jedi,
ale
nie?
Też jednocześnie już wiemy i z prequeli, ale też z Wielkiej Republiki, że Jedi mają tendencję do ukrywania rzeczy przed samymi sobą. Bo druga faza jest Wielkiej Republiki jest trochę o tym, że Jedi ukryli przed samymi sobą, że spotkali się już z tymi potworami, nie z tymi niwelatorami, które odbierają im moc. Więc może też być tak, że cokolwiek się wydarzy w The Acolyte, a który też jest zapowiedziany raczej jako parosezonowy, tak przynajmniej twierdzi showrunnerka, że to jest taka dłuższa historia, no to, że to na końcu jakieś będzie wymiecienie po prostu tych Jedi, no bo wiemy ze zwiastuna, że jakiś czerwony miecz się zapali.
Zapali.
Więc raczej tych Sithów zobaczymy.
I są tam też żółte miecze.
Tak. Ale... I oni też są w tych szatach białych częściowo, tak. które są z Wielkiej Republiki, takie tak. bardziej te ceremonialne szaty.
No i jest ten Wookiee, który jest z Wielkiej Republiki, więc...
No jeśli to jest ten sam.
No chyba ten sam, tak? Ja rozumiem, że one tak długo żyją, że to jest on.
No ale też może być, sam mówiłeś, jakimś Ganji, Jedi Wookiee, no, więc jest ich wielu.
Jest ich wielu, tylko że po prostu...
tak powiem, chyba że ja to, nie słyszałem, żeby to był Buriaga.
To nie było tak, że to było Buriaga. A to nie było tak, że to było nawet potwierdzone, że to jest Buriaga, bo my już widzieliśmy jego zdjęcie z planu i po prostu tak zakładać. Bo jego gra w ogóle ten Jonas Sutamo, ten, który grał Chewbacca w sequelach częściowo.
Chewbacca ruszającego się.
Tak. Więc no.
Nie, to na pewno nie jest Buriaga.
Okej. Okay.
Bo
on zginął.
Nie wiemy, co jeszcze z nim.
No właśnie.
Bo Leslie Headland, ona się nazywa?
Tak.
Powiedziała, że w pierwszym sezonie z Wielkiej Republiki jest tylko jedna postać z książek, czyli Venestra. Venestra, która też się pojawia w zwiastunie, ta zielonoskóra. Powiedziała, że to jest jedyna postać z książek, która jest w pierwszym sezonie.
Ale Yoda będzie.
Mhm.
Chyba wrzucą Yoda tak, do tego serialu. Będzie Yoda. Aż dziwne, że go nie pokazali w serialu, w sensie w zwiastunie. Myślę, że drugi zwiastun może go pokazać, bo to no jest takie właśnie. Coś, co...
A nie byłoby fajnie, jakby nam nie pokazali Asajj Ventress w zwiastunie? No niech oni też się trochę pobawią z nami, a nie, że muszą nas kusić tymi... Skoro wiadomo, że Yoda żyje w tym czasie, to wiadomo, że się pojawi Yoda, ale to tylko, że nie jest zaskoczenie.
Dla nas, no, nie dla nas są te zwiastuny.
To, jest, albo to będzie Yaddle, a nie Yoda.
A to by było świetne. Jadł, która zresztą dostała Common, taki wspaniały arc w Tales of the Jedi. Byłoby świetnie, jakby. W sensie, wiesz, mówię, te zwiastuny nie są dla nas. One są dla szerokiej publiczności, żeby wpadła do Disney Plus to oglądać.
No i myślę, że wpadnie.
Jest niewykluczone, że chcieliby to jakoś. Oni w ogóle muszą to jakoś znowu zareklamować, że Star Wars The Beginning, no bo jakby wiesz. Skoro trzy razy mogą się Gwiezdne Wojny kończyć, to czemu nie mogą się po raz kolejny zacząć, nie?
Ja bym to tak
sprzedawał, ale też nie martwię się o marketing Disneya, to jest
nie,
sprawa.
Nie martwię się. Widzę, że im zależy, żeby nowych ludzi ściągnąć do tego świata, bo chyba jest taki trochę kryzys jednak wśród widowni, w sensie, że poza tym gronem super fanów, to chyba trochę odpłynęła widownia od Gwiezdnych Wojen. Mam wrażenie, że już nie jest to taka... Tak jak The Mandalorian sprawił, że jednak Gwiezdne Wojny znowu były tak na topie, w sensie w tym takim jakimś takim dyskursie, że tak powiem, mainstreamowym, to Ahsoka jednak tak wystrzeliła i się szybko wypaliła. Nie? Nie udało się tego Ahsoką wytworzyć. Andor był trochę dla innej widowni i ściągnął tę widownię do Gwiezdnych Wojen, ale to wiadomo, że jest taka widownia, no nadal za mała jak na ich potrzeby, nie?
No pytanie, czy ten serial jest w stanie ściągnąć po prostu.
No tak, bo pierwszy raz muszą te za Disneya rządów muszą zaprezentować marketingowo zupełnie Gwiezdne Wojny, zupełnie z nikim nie powiązane. Jeśli chodzi o bohaterów.
No teoretycznie Ahsoka trochę też taka była, nie? W sensie ja rozumiem, że ona była z serialu animowanego, nie? Ale znowu, ona jest dla hardkorowych fanów.
No tak, ale działa się, wiesz, Nowa Republika jest trochę jak Rebelia, no to było trochę... Imperium się pojawiło w jakiejś tam formie, w sensie ten... Ikonografia była bardzo podobna w Ahsoce, a tutaj...
Masz rację, że tutaj trochę tak wizualnie to jest coś innego. No właśnie pytanie w co pójdą i czy to jest w stanie w ogóle ściągnąć kogokolwiek innego? Jeszcze tak cię chciałem zapytać, czy wizualnie co myślisz? Bo ja myślę, że to jest niestety wizualnie to jest trochę bliższe pewnie właśnie Ahsoki i Obi-Wana niż Andora, ale w sumie było to na tyle krótkie. Jest parę świetnych shotów w tym zwiastunie. Ale takie miałem wrażenie, że te, które są ewidentnie kręcone w studio, to takie to jest trochę za, tak, wiesz o co chodzi, takie
znaczy,
zbyt shiny.
Wiesz, to będzie takie, bo Andor jest z tego okresu takiego brudnego świata tych Gwiezdnych Wojen.
Ale też chodzi
o... Że ten used future jest bardzo... Andor w ogóle jest taki trochę retrofuturystyczny, sam właśnie wspomniałeś ten brutalizm, nie, który jest wykorzystywany w tym serialu. A tutaj jednak będziemy pokazywać świat Gwiezdnych Wojen z Wielkiej Republiki, więc ten świat jest taki czysty. I oni też tak wyglądają przez to bardziej na takich przebierańców, ci Jedi.
No właśnie, nie?
Natomiast no, wszystkie informacje były takie, że to było kręcone głównie w lokacjach.
Okej, no właśnie pytanie, jaki jest production value w ogóle tego wszystkiego, jak to będzie tak finalnie wyglądało?
Ja jestem otwarty na to, żeby w tych znanej scenografii nam trochę inaczej pokazać Gwiezdne Wojny, więc jeśli to będzie takie czyste Gwiezdne Wojny w porównaniu z Andorem, to moim zdaniem fajnie, bo niech to będzie też wyróżnik jakiś, że ta galaktyka jest, to jest galaktyka w czasach pokoju, to jest galaktyka w czasach prosperity. Nie ma żadnego konfliktu wojennego, nie ma jakichś wielkich złych, zagrażających.
Niech ona będzie taka zajebista. Jestem za tym. Chodzi mi raczej o to, że po prostu przy Obi-Wanie, ja z kolei dałem się, przy Obi-Wanie było na odwrót. Zwiastun wyglądał trochę tak, że ja sobie pomyślałem, okej, to wygląda naprawdę na taką zajebiście dużą produkcję, bo samych takich fragmentów poużywali.
No tak zwiastun zapowiadał. No.
A serial taki nie był. Serial był po prostu zamknięty w czterech ścianach, bardzo był covidowy, bardzo to wszystko było widać po prostu, nie, że oni takie to wszystko było po prostu pozamykane też w tym studio, w którym oni to kręcą i tak dalej. A tutaj tak miałem trochę właśnie tak pół na pół, że z jednej strony właśnie widać, że tam jakieś takie większe ujęcia zdradzają, że to nie będzie tylko takie pozamykane w tych, a z drugiej strony takie miałem wrażenie, że na zbliżeniach trochę nie wiem. Więc jakby tutaj, szczerze mówiąc, ten drugi zwiastun u mnie zdecyduje, czy to jest to, co, w sensie, czy się będę też jarał tym, jeżeli chodzi właśnie o to, jak to będzie wizualnie zrobione.
No ale będą to telewizyjne Gwiezdne Wojny.
Wiesz? A właśnie może, tak liczę na to, że jednak nie, no ja przez cały czas liczę, że te Gwiezdne Wojny się tak wybiją trochę i że przestaną być po prostu taką drugiej kategorii serią, jeżeli nawet chodzi o production value. Wyszedł właśnie zwiastun Rodu Smoka, drugi. Wiesz, o co chodzi? Od razu widzisz po prostu, że to jest HBO, nie? I to jest takie niesamowite. Disney też wyprodukował jednak serial Shogun, który, to może nie jest moja bajka, ale jakby widziałem, jak to wygląda i widzisz, jak możesz robić telewizję. Nie?
Wystarczyłoby zrobić to, co robił dobrze Andor i jeszcze dać więcej pieniędzy, żeby nie było takiego poczucia jak w Andorze, że jesteśmy w paru wnętrzach już pod koniec. Nie? To też był strasznie długi serial, więc to bardziej być może było odczuwalne, że Mon Mothma była na trzech planach cały czas. Ten zwiastun, to co mnie cieszy z tych szybkich cięć, bardzo dużo różnych planet jest pokazanych i nie są to pustynie i dżungle tylko, więc może zobaczymy, na pewno zobaczymy Coruscant, zobaczymy świątynię Jedi znowu. No nie wiem, na takie wajby też możnego widma trochę z tego.
I fajnie, bo może się uda, wiesz, trochę lepiej opowiedzieć właśnie to, tak wiesz, te czasy blisko mrocznego widma, w sensie jeszcze z tej takiej właśnie przed wojną.
I wygląda to bardzo azjatycko. Tak. Nie mówię tego tak rasistowsko, tylko bardziej odwołania chyba tutaj kinowe będą, w sensie do kinematografii będą bardzo wyraźnie podkręcone.
One zawsze są, ale tutaj wizualnie widać, że, tak. że
pomijam, że designerzy też jest sporo aktorów, tak, Koreańczyków, Chińczyków, ale też te sceny walki są takie bardzo. W sensie ta Carrie Ann Moss, na którą bardzo czekam, w sensie to też aktorka idealna do Gwiezdnych Wojen, bo to po prostu wszyscy ją uwielbiamy, jakby aktorstwo jest na poziomie, który Gwiezdne Wojny wystarczy, a jest to Carrie Ann Moss, jest to jakby nie było Trinity, która to będzie rycerką Jedi. Więc
jakąś badass w ogóle.
Taką, no właśnie, jej scena walki bez użycia miecza. Te sztuki walki, no nie wiem, jakoś strasznie wielkie nadzieje pokładam w tej showrunnerce, która zrobiła serial, który kocham, czyli Russian Doll, jest to naprawdę świetnie zrobiona, inteligentna popkulturowa zabawa, a sami też ją słyszeliśmy w Londynie, na Celebration, no ona jest też taką nerdką, która siedziała i czytała te wszystkie książki w latach 90. i opowiada, teraz w wywiadach, że jej serial będzie przywracał jakiś lore zapewne dotyczący Starej Republiki, w sensie ona dostała chyba możliwość naprawdę rozszerzenia tego świata tak dla fanów. Więc myślę, że jako fani będziemy na pewno szczęśliwi. Nie wiem, czy ten serial po prostu porwie takich mniej zaangażowanych ludzi.
Mam nadzieję, to jest zawsze coś, co mnie w sumie przy Gwiezdnych Wojnach najmniej interesuje, w sensie, żeby to czy one zgarniają tam nowych fanów, czy nie, to jest coś, o czym czasami gadamy, ale jakby to tak de facto nie jest coś, czym ja się jakoś przyjmuję przy Gwiezdnych Wojnach. To ma przede wszystkim na tym etapie Gwiezdne Wojny mają głównie zadowolić mnie. Nie? Ja się tym bardzo zajmuję i mam nadzieję, że ten serial, że to był nieświetny zwiastun do świetnego serialu, w którym jest też coś, co właśnie, tak jak wspomniałeś, jest to showrunnerka Russian Doll, że jest w tym serialu coś, co nie do końca da się też pokazać w tym łubu-dubu zwiastunie do Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. Bo,
no jeśli tam jest, jeśli to jest thriller, gdzie jest jakaś zagadka.
I
no
może
to,
są fajne dialogi, i może to, jest jakiś, wiesz, witty.
A też trudno pokazać thriller w zwiastunie.
Więc zobaczymy. Zobaczymy, w co oni
zwiastun był po prostu taki jednak dosyć... No jednak pokazał dużo Jedi, dużo mieczy świetlnych. Ale pokazał jakiegoś Sitha z czerwonym mieczem. To nie było, a jakbym potrafił wejść w skórę kogoś, kto nie jest fanem Gwiezdnych Wojen. Wydaje mi się, jakbym to zobaczył, to powiedział, ale...
Gwiezdne Wojny.
No, to są nadal, to jest to samo, w sensie...
Tak.
Więc aż ale takiego radykalnego odejścia chyba nie ma.
Zwiastuny do seriali nigdy nie były jakieś ekstra. Oprócz zwiastunu do Obi-Wana, który był zajebisty, i pierwszy zwiastun do Andora, który był fantastyczny. To jest pewnie najlepszy zwiastun Gwiezdnowojenny, jaki mieliśmy z tym gościem, który uderzał w ten dzwon.
No, bum. Oj tak.
No to było, to była był miazga. Po prostu, nie? No. I mam nadzieję po prostu, że to jest trochę case tego, że może ten zwiastun nie jest najświetniejszy, ale może drugi będzie świetny. Jędrek, ostatnia rzecz, o której musimy dzisiaj porozmawiać, i to zajmie nam tylko 3 sekundy. Podobno wraca twoja ulubiona reżyserka i podobno jednak wraca film Rogue Squadron, czyli Patty Jenkins. Nie. Są takie ploty, że to się ma wydarzyć. Nie, co ty to na to?
W ogóle się nie zgadzam z taką interpretacją tych plot.
Nie będzie to.
Ona sobie gada coś w jakimś podcaście, z tego co rozumiem. Mm-hmm, to jest
tak, dokładnie tak jest.
I nie mówi nic innego niż...
Czyli mówi to jednak reżyserka. Mm-hmm.
No, ale też mówi to samo, co mówiła przez te wszystkie lata, że musi napisać scenariusz do filmu.
I że projekt nie jest zamknięty.
Mm-hmm. W sensie nie każdy sobie mówi, co potrzebuje sobie mówić, żeby się dobrze czuć, ale... Ja naprawdę się tym nie chcę przejmować. Ten film nie powstanie.
Okej, no trzymamy kciuki, żeby ten film nie powstał. Powstanie za to, Jędrek, 82. odcinek podcastu Parsek Prototo, w którym o dziwo nie będziemy rozmawiać o parszywej zgrai, Jędrek. Nie dlatego, że ten serial się nigdy nie skończy, co nam grozi, ale dlatego, że będziemy rozmawiać o nowej książce Claudii Gray, która wychodzi już w przyszłym tygodniu. Tak. Książka się nazywa... Coś tam, księżniczka Leia.
Leia, księżniczka z Alderaanu, nie wiem.
Okej.
Okay. Jest to powieść, która wyszła już jakiś czas temu w Stanach. U nas wychodzi w ramach nadrabiania opóźnień.
Mm-hmm. I jest to jest tak, to... gdzie ona jest po prostu w tym swoim klasycznym takim białym stroju, tak? Na okładce.
Tak. Mm-hmm. Jest to, jak rozumiem, o młodości. Powieść o młodości księżniczki Leii.
To jest ta powieść, w której ona zna się albo poznaje Holdo.
Tak.
Tak? Dobra. Czyli poznaję Laurę Dern. Więc o tym porozmawiamy jeszcze w międzyczasie, a później wracamy z...
Na początku maja wrócimy z podsumowaniem trzech sezonów The Bad Batch.
To jest w ogóle majówka, to jest hardcore i w ogóle nie wiadomo, jak to zrobimy, ale jakoś myślę, że damy radę. Zostały nam 4 odcinki tego serialu. Jak zwykle zachęcamy do tego, żebyście komentowały, pisali do nas, mówcie wszystkim znajomym, ludziom na ulicy, mówcie pani w sklepie, panu w piekarni, mówcie wszystkim, żeby słuchali podcastu Parsek Prototo. Wystawiajcie nam oceny i komentarze, bo to nam oczywiście pomaga. Słuchajcie nas na YouTubie, na Spotify'u, czy na czym tam słuchacie, Apple Podcast, czy Google Podcast, czy whatever podcast słuchacie. Można nas słuchać w samochodzie, w sypialni, w siłowni. Gdzie nas, Jędrek, jeszcze można słuchać? Gdzie występujemy? Na ulicy też występujemy w słuchawkach, jak się nas nosi, więc możecie to robić, gdzie chcecie. I co?
Tak, w skrócie jesteśmy w waszych telefonach, więc...
A, to tak działa, okej. Okay. W skrócie. A tymczasem we have spoken.
We have spoken.